Then we have the free software at our call. Hackers at our call. We'll kick out those dirty licenses evermore. Hackers evermore.
Dzień dobry, witamy Was w następnym odcinku Dekompresora. Dzisiaj w troszeczkę okrojonym składzie, ponieważ Bartka z nami nie będzie, zostaliśmy sami. Czyli witają się z Wami
Mariusz
i Wojtek. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o temacie, który w zasadzie gdzieś tam pod powierzchnią internetu cały czas napędza to wszystko, czyli oprogramowanie open source, cały ruch open source. No i może wystartujmy.
Dekompresor. Podcast poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
To tak, to może na samym początku, tak też nietypowo, wprowadzimy sobie taki nowy dział, może nie do końca nowy, tak, ale zrobimy sobie taki mały feedback poprzednich odcinków. No, generalnie może będziemy robić go więcej w przyszłości, ale to pod warunkiem, że będziecie nam zadawali bardziej odważnie więcej pytań i będziecie komentowali bardziej intensywnie i mówili nam, co sądzicie o tym, co powiedzieliśmy, będziecie nas poprawiali i tak dalej. To na pewno nie omieszkamy o tym wspomnieć właśnie w następnym odcinku. I tak bardzo dosłownie krótko, przy okazji może zachęcimy Was w ten sposób do, przynajmniej tych, którzy nie słyszeli wcześniejszych odcinków, zachęcimy może do tego, żeby do nich wrócić. Otóż w odcinku trzecim, tak, który był dawno temu nakręcony albo nagrany ewentualnie, w czasach prehistorycznych mówiliśmy sobie takie rzeczy jak prywatność w internecie i tam poruszaliśmy taki temat do not track, tak, że jak sobie wrócicie, posłuchacie, to na pewno Was zainteresuje. Co warto dodać, ostatnio pojawiła się taka informacja o tym, że w nowym Chromie, czyli nowej przeglądarce wiodącej praktycznie na rynku prawdopodobnie, no przynajmniej na niektórych rynkach, której to przeglądarki autorem jest znana firma Google, to rozszerzenie się pojawiło, tak? Czyli mamy na rynku w tej chwili już wszystkie, w sensie wszystkie przeglądarki, które są na rynku, mają już wspierają do not track, w sensie wspierają, mają taką możliwość, żeby już w końcu sobie ustawili. W przypadku Chroma jest to wyłączone domyślnie, tak? Czyli tak jak to miało ładnie być, w tej chwili Explorer 10 jest bardzo mocno wybity z szeregów, ponieważ ma to domyślnie włączone, no powiedzmy tam w większości konfiguracji i z tego wynika bardzo wiele kontrowersji. Ale jeżeli Was zainteresuje ten temat bardziej, to zachęcamy, żebyście wrócili do odcinka trzeciego i sobie go przesłuchali.
Wracamy po sekundzie, ponieważ Mariusz miał malutkie kłopoty techniczne. Zaraz usłyszycie, że troszeczkę się poprawiło. Wracamy do tematu do not track.
Podsumowując, można powiedzieć tyle, żebyście posłuchali odcinka trzeciego, tak? Wróciliśmy i teraz przejdziemy do jeszcze małego jednego feedbacku odnośnie odcinka z kolei poprzedniego, bo też pojawiło się parę takich głosów właśnie odnośnie tego, co ciekawe, tak? Bo ponieważ było parę komentarzy, ale wszystkie były praktycznie tyczyły tego samego. Również tam niektórzy z Was komentowali pod naszym bezpośrednio pod naszym odcinkiem w komentarzach i też tego typu głosy gdzieś tam się pojawiły takimi mniej oficjalnymi kanałami właśnie, że nie do końca rozumiecie albo nie jest tak jak mówimy, że ten internet jest w jakiś taki sposób dziwnie posegmentowany u Was w sensie prędkości, tak, że u Was wszystko działa, tak, macie 100 megabitów 50, macie 100 megabitów 50 i nie masz z tym problemów żadnych, tak. No i tutaj tam były takie przykłady, że a tam jak ściągam z torrentów, to mam, prawda, 10 mega na sekundę, albo jak ściągam sobie z jakiejś tam patche skądś, to też mam takie prędkości, więc wszystko jest fajnie. Problem jakby polega na tym, że jakby tego testowanie tego typu problemów jest bardzo skomplikowane, tak? Bo to nie chodzi o to, żebyście z jednego konkretnego źródła sobie tam coś ściągnęli i stwierdzili, że to jest okej, Tylko problem polega na tym, że pokrycie po pierwsze internetu u operatorów dobrymi takimi interkonektami jest stosunkowo duże. Tak? W sensie powiedzmy, jeżeli jesteśmy w Polsce, to ruch po Polsce mamy dość dobrze zapewniony, natomiast gorzej jest z tym ruchem ze świata. I tak na tą sprawę no, ciężko jest to mierzyć, ale jeżeli faktycznie się troszkę na to poświęci, to okazuje się, że operatorzy bardzo często robią taki bardzo duży overbooking tych łącz i o ile faktycznie po Polsce będziemy mieli dość dobrze, tak, ponieważ jest to stosunkowo tanie, o tyle ściąganie gdzieś tam z zagranicy jest problematyczne już czasami, bardziej lub mniej, zależy jakie mamy szczęście. No ale z drugiej strony oczywiście no, nie wszyscy tego potrzebują, bardzo mało ludzi ma takie problemy, więc no, z strony operatorów nie do końca opłaca się inwestować jakieś duże pieniądze, żeby to było lepsze. Także ten temat jest bardzo skomplikowany, tak, i tak łatwo nie da się tego sprawdzić. Także tyle feedbacku. Nie wiem, czy jest jakieś dobre polskie słowo. Może komentarze do poprzedniego odcinka. Może
tak,
po polsku
będzie najlepsze.
Tak, więc propos komentarzy do poprzedniego odcinka. Jeszcze jedna taka uwaga, że zachęcamy Was serdecznie, właśnie jak macie jakieś tam komentarze, właśnie uwagi, sugestie, to o ile nie przeszkadza Wam jakby publiczne obnażanie się z tym Waszym zdaniem, to chętnie zapraszam Was, nie żebyście komentowali po prostu pod odcinkiem bezpośrednio na stronie dekompresor.pl. Na stronie danego odcinka jest możliwość, jeżeli oczywiście posiadacie konto na Facebooku, bo mamy takie, a nie komentarze właśnie, więc jak macie konto nawet na Facebooku, nie boicie się go używać, to możecie komentować, tak? Bo część ludzi do nas pisze właśnie albo maile, albo przez kontakt gdzieś tam, w jakiś tam inny sposób nas zaczepia. No jeżeli nie chcecie, żeby te wasze uwagi gdzieś tam na świat, może nie tyle uwagi, co wasza persona, żeby gdzieś była tam obnażona publicznie, no to oczywiście też zapraszamy do takiego komentowania, ale jeżeli nie robią to różnicy, no to po prostu piszcie pod odcinkiem.
Ale chyba nie ma się czego bać, także zapraszamy serdecznie, a bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, bo nie wszystko z racji ograniczeń czasowych da się opowiedzieć. Tak? Często mamy dużo więcej gdzieś tam w notatkach różnych linków, różnych ciekawostek, czasem coś tam z głowy wyparuje w trakcie odcinka, a najczęściej po prostu brakuje nam wszystko czasu i bardzo chętnie będziemy te odcinki jeszcze potem rozszerzali w komentarzach, także zapraszamy serdecznie.
A właśnie, i też pojawiły się też nawet głosy pewne niezwiązane z odcinkami, ale sugerujące na przykład to, o czym fajnie bo jakbyśmy powiedzieli i tak mi przyszło właśnie do głowy, żeby wam przypomnieć, że to też jest bardzo, bardzo mile widziane z strony, jak macie jakieś propozycje generalnie tematów, czy tam temacików, o których byście chcieli usłyszeć coś ciekawego, czy związanych z technologiami, komputerami, tak, bo o samochodach raczej chyba mówić nie będziemy na razie i tak dalej.
Chyba, że nawigacja komputer jako nawigacja w samochodzie.
No zawsze się znajdzie jakieś nawiązanie, tak, zgadza się. W każdym razie, jak macie jakieś sugestie co do właśnie tematów, to też zapraszamy. Jakkolwiek możecie do nas uderzyć, czy właśnie na stronie przez kontakt, czy mailowo, czy na jakimś Twitterze, Facebooku, gdziekolwiek wam przyjdzie do głowy, oczywiście zapraszamy.
No dobrze, to skończmy może te jakby wstępne słowo do odcinka i rozpocznijmy może już temat, nad którym dzisiaj chcielibyśmy się skupić. Zaczynamy temat ruchu open source i skąd się, w zasadzie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie po pierwsze, skąd się to wszystko wzięło i gdzie nas to prowadzi, bo mało kto zdaje sobie sprawę, jak bardzo dużo tego wszystkiego, czyli tego właśnie oprogramowania na licencji open source znajduje się wokoło nas.
Tak, postaram się też tam obalić albo nie obalić pewne fakty, mity, może naszym subiektywnym zdaniem powiedzieć, jak pewne rzeczy się mają. Tak. Generalnie dobrze by było chyba zacząć tak na szybko, przynajmniej też nie będziemy robić jakichś wielkich wykładów, chyba opowiadać dokładnie o jakichś takich aspektach. Zakładam, że większość z Was przynajmniej kojarzy takie pojęcie, jakieś tam otwarte, wolne programowanie. Coś gdzieś tam ktoś słyszał, darmowe programowanie, na pewno wielu zasłyszało też, w sensie legalne darmowe programowanie, tak?
Czy może, żeby w ogóle rozwiać pierwszy mit, wolne oprogramowanie to nie jest takie oprogramowanie, które działa wolno.
Tak jest, to nie jest przeciwieństwo szybkiego. No, ale mimo wszystko, bo te wszystkie pojęcia na pewno są ładnie wyjaśnione wszędzie. Jak ktoś naprawdę chciałby sobie poczytać, to zapraszamy. Gdzieś na Wikipedii jest bardzo dużo artykułów i ogólnie dużo informacji dostępnych, ale tak pokrótce warto chyba rzucić przynajmniej dwa takie trzy hasła i odróżnić pewne rzeczy. Przede wszystkim jest coś takiego ogólnie, co się nazywa ruch wolnego programowania, tak? Czyli właśnie to wolne programowanie, nie mylić z szybkim. Wolne w pojęciu takim jak wolność, tak? Czyli jak free speech, a nie free beer, jak to mówił sam pan Stallman, który był, nie wiem jak się czyta do dzisiaj jego nazwisko, który był, w zasadzie jest, tak? Znaczy był twórcą może tego ruchu, do dzisiaj jest poważną figurą, jakby główną taką twarzą ruchu wolnego oprogramowania. I teraz podstawowa zasada, może jeszcze tak, oprócz tego, że jest właśnie wolne oprogramowanie, to jest jeszcze coś takiego jak ruch otwartego oprogramowania, czyli ten open source właśnie, o którym mówimy, bo tak naprawdę formalnie to są troszeczkę różne rzeczy, open source a free software, tak, czy tam Free Software Foundation, której założycielem jest właśnie Stallman, będę zawsze mówił dwa razy, bo nie mam pewności jak to się wymawia, zresztą słyszałem obie wymowy w różnych kontekstach, tak, no ale... Mniejsza z tym. Natomiast podstawową różnicą, którą warto zauważyć, to jest tak. Tutaj jest dużo różnego rodzaju polityki, tak, ponieważ ruch Free Software Foundation bardzo ma sprecyzowane jakby swoje poglądy na pewne tematy. Nie chodzi tutaj jakby o też darmowość tego, tylko i wyłącznie tego programowania, ale na wiele tam aspektów związanych z używaniem go, dostępem do tego programowania, możliwością redystrybucji go w każdej możliwej formie, możliwością analizy dalszej rozwijania i tak dalej. Jest dużo takich rzeczy i tu jest bardzo dużo polityki i dużo takiego no, ciężkiego tematu się pojawia w pewnym momencie, ciężkiego powietrza, kiedy zaczyna się interesować dalej w głębi tym ruchem.
Znaczy, ja myślę, wiesz co, że takie już konkretne rzeczy to będziemy w linkach umieszczali, bo troszeczkę nam się nudno zaraz zrobi.
Tak jak mówię, nie? Jeżeli was to interesuje, co poczytajcie. Natomiast konkluzja z tego jest taka, że po tam latach nastu, tak, bo to był 85 rok, kiedy ten Free Software Foundation powstał, pod koniec lat 90. właśnie też stwierdzono, że troszeczkę tam za dużo jest takich właśnie tematów politycznych i powstał właśnie taki ruch open source. To jest to, o czym chcemy jakby więcej mówić. I tutaj skupiono się głównie na technicznych aspektach, czyli na tym, co nas interesuje. Na tym, że oprogramowanie powinno być wolne, w sensie dostępne dla każdego, darmowe. No może nie sensu stricte, tak, ale też powiemy później, powinna być możliwość rozwijania łatwego tego programowania i tak dalej. I tutaj nikt nie wnika za bardzo specjalnie w jakieś tam polityczne aspekty, tylko właśnie na te techniczne kwestie, które sprawiają, że to programowanie może być lepsze niż jakieś alternatywne komercyjne. I teraz to programowanie tak zwane właśnie wolne, otwarte, będziemy trochę tak mieszać te pojęcia, ale mam nadzieję, że się na nas specjalnie nie obrazi, może postarajmy się mówić po prostu otwarte oprogramowanie, będzie wiadomo co chodzi, czy open source. Jest kilka takich licencji, na jakich to programowanie powstaje. Tak? Pewnie z was wielu kojarzy, jak gdzieś słyszało w ogóle cokolwiek jakimś oprogramowaniu open source'owym, na przykład takie licencje jak GPL, tak? Czyli GNU Public License. Oprócz tego są takie licencje jeszcze na przykład jak BSD, bardzo popularna, tak, BSD, albo MIT jest taka licencja. Jak mam oprogramowanie jakieś dostępne, to najczęściej na jednej z tych licencji przychodzi. Dwa słowa dosłownie też, żeby was jakoś tam specjalnie zanudzać. Generalnie założenie licencji GPL, tak, czyli tej, która wywodzi się właśnie z tych podstaw Free Software Foundation, jest takie, że oprogramowanie jest rozpowszechniane z kodem źródłowym i jeżeli chcemy zmieniać, możemy je za darmo tak pobierać, możemy je zmieniać na własne potrzeby, ale pod takim warunkiem, że ten kod źródłowy zmieniony już na nasze potrzeby będziemy redystrybuować razem z tym oprogramowaniem. Tak? Czyli możemy sobie coś tam na swoje potrzeby używać, ale jeżeli my chcemy to dalej rozprzestrzeniać, to musimy pokazać światu, jak to zmieniliśmy i co tam zrobiliśmy. I to za zadanie tej licencji było właśnie takie, żeby ona była taka trochę wirusowa, że jak ktoś już coś wykorzysta, to żeby też musiał się automatycznie na siłę jakby też podzielić z tym światem tym, co zrobił, żeby nie ograniczyć jakby takie egoistyczne łykanie tego oprogramowania, powiedzmy, ze świata i wykorzystywanie tylko na własne potrzeby. A te pozostałe licencje właśnie BSD czy MIT generalnie, nie będziemy wnikać w szczegóły, natomiast tam różnica jest taka tak naprawdę, że tego wymogu rozpowszechniania dalszego kodu i tak dalej nie ma. Czyli oprogramowanie jest dostępne generalnie na licencji BSD czy MIT, to na dobrą sprawę chyba jedną z takich kluczowych rzeczy to jest uznanie autorstwa, gdzieś tam zaznaczenie, że skądś się ma to, tak, że ktoś tam był autorem wcześniej tego, ale można wykorzystać do własnych potrzeb, nie trzeba nic redystrybuować, nie trzeba nikomu nic dawać, można sobie sprzedawać w postaci zamkniętej, czy można sobie wziąć generalnie z rynku jakieś oprogramowanie otwarte, trochę je usprawnić, przerobić, jeżeli ono oczywiście jest dostępne na licencji BSD czy tam IT, można je przerobić i voilà, można sobie je sprzedawać. Tak? Tyle kwestia licencji, jakby was zobaczyło. Czyli ogólnie BSD jest bardziej liberalną, z jednej strony, no może to jakieś tam konsekwencje negatywne, niektórzy nie lubią nie lubią tej konsekwencji właśnie, ale różnica jest właśnie taka.
Może jeszcze a propos tej licencji GPL, ona też w ogóle nie, jakby wcale nie zabrania zarabiania pieniążków na tej swojej pracy. Jeżeli weźmiemy sobie jakieś oprogramowanie, które jest rozpowszechniane na licencji GPL, to oczywiście obowiązuje nas ten wymóg przedstawienia światu kodu źródłowego tych zmian i brak, jakby nie ma takiego punktu, w którym możemy zatrzymać dalszy rozwój tego produktu, bo musimy dać światu źródło, więc każdy po nas następujący programista będzie mógł sobie dalej tworzyć na tej bazie coś swojego. Ale to wcale nie zatrzymuje nas przed na przykład uruchamianiem usług płatnych w oparciu o to oprogramowanie albo na przykład świadczeniu usług wdrażania jakiegoś oprogramowania open source'owego, które będzie dla dobra ogółu w jakiejś na przykład firmie wdrażane w konkretnym celu. Także to nie jest tak, że to wolne oprogramowanie na tych wszystkich licencjach otwartych zamyka drogę do zarabiania pieniążków, a to kiedyś był jeden z takich ważniejszych jakby kontrargumentów przeciwko rozwojowi tego oprogramowania ze strony firm, które były potentatami na rynku oprogramowania, czyli takich jak na przykład Microsoft, Oracle czy jeszcze tam kilka innych, które twierdziły, że no muszą być jakieś ramy jakby opłacalności zapewnione i nie można pozwolić wszystkim jakby pryszczatym linuksiarzom robić co im się żewnie podoba, bo zniszczą rynek, zniszczą jakość i zniszczą przy okazji te wszystkie większe firmy, gdyż no nikt nie będzie wybierał ich płatnych produktów. Tak się oczywiście nie stało. Najlepszym przykładem jest Microsoft, który jest ciągle liderem na rynku systemów operacyjnych na komputery dla takiego szarego, zwykłego człowieka, ale nie jest już sam na tym rynku. Poza tym, że gdzieś tam pojawił się po drodze jeszcze Apple, którym też gdzieś tam w swoim rozwoju zaczerpnął troszeczkę z tego bogatego źródła pomysłów, jakim jest to ten ruch wolnego oprogramowania i to co wszystko, co się dzieje w oparciu o te darmowe licencje, może otwarte licencje, to kiedyś był pewien student. Student nazywał się Linus Torvalds i doszedł do wniosku, że to, co jest na rynku, nie zadowala go. Zaczął rozwijać w ramach takiego studenckiego projektu, chyba na jakieś tam końcowe zaliczenie, zaczął rozwijać własny system operacyjny, który był przeniesieniem pomysłów oczywiście z jakimiś tam usprawiedliwieniami i własnymi modyfikacjami, przeniesieniem pomysłów z systemów komercyjnych, z serwerów Unixowych. I jak to się skończyło? Teraz mamy system Linux, który jest już w tak wielu różnych odmianach rozpowszechniany, że ciężko to policzyć. Otwartość kodu źródłowego i dostępność tych wszystkich rozwiązań, które tam się znajdują dla każdego chętnego, kto chciałby sobie zerknąć, nie zabiła idei, nie spowodowała spowolnienia wzrostu jakby popularności tego systemu, wręcz przeciwnie, zdarzyło się coś niezwykłego. No teraz może to już nie jest tak widoczne, ale cofnijmy się jakieś 10 lat temu pamięcią, to każdy ten przysłowiowy pryszczaty linuksiarz musiał mieć zainstalowany na komputerze system inny niż Windows, choćby po to, żeby pokazać kolegom, że potrafi coś zrobić.
Znaczy wracając jeszcze do tych modeli biznesowych, prawda, na oparciu wolne oprogramowanie, to ich jest bardzo dużo. Znaczy ogólnie nikt nam nie zabrania sprzedawać, natomiast ten model ogólnie jest chyba bardzo słaby, prawda, jak nawet sobie zastanowimy się przez chwilę, ponieważ możemy wziąć pieniądze ze sprzedaży oprogramowania, ale nie możemy w żaden sposób narzucić kupującemu, co może z tym zrobić. Czyli wystarczy, że sprzedamy jedną kopię i ten, kto nas kupi, ma pełne prawo do tego, żeby rozpowszechnić tą kopię na własnych zasadach, na przykład rozdać ją za darmo z kolei wszystkim. Tak? Także sama sprzedaż tego wolnego oprogramowania albo wolnego programowania w sensie z naszymi tam poprawkami, no nie ma sensu absolutnie, tak? Bo nie jesteśmy w stanie za bardzo na tym tak naprawdę zarobić. Natomiast jest wiele innych modeli zarabiania na tym oprogramowaniu open source'owym. Ja mówię w kontekście tego jakby, co może zachęcić różne tam firmy do tego, żeby na przykład w to oprogramowanie open source'owe w jakiś tam sposób inwestować. No bo pierwszym takim modelem biznesowym w oparciu o open source'owe oprogramowanie są wdrożenia oczywiście, prawda? Pełnego rodzaju support i tym podobne rzeczy. I jeżeli chodzi o jakieś takie koszty ogólnie ponoszone przez kupujących, to na dobrą sprawę chyba nie ma aż tak drastycznych różnic wtedy, przynajmniej w cenach. No oczywiście jest programowanie na rynku różnego rodzaju serwerów, to jest kosmiczne pieniądze kosztuje, wiadomo, natomiast wtedy porównanie jakby ceny jednego z drugim jest dużo bardziej znaczące niż tam spojrzenie na o, jakiś tam programik kosztuje, prawda, $200 czy $100, a tutaj mamy alternatywę wolną i darmową. To jest jakby jeden wariant, no ale pojawiają się też takie warianty, gdzie programowanie kosztuje tam x milionów dolarów kontra jakieś programowanie darmowe, open source'owe. Natomiast no, do tego oczywiście dochodzi aspekt wdrożenia tego całego środowiska, programowania i tak dalej. Niezależnie, prawda, czy firma swoich pracowników opłaca, żeby to robili, czy kupuje takie wdrożenie właśnie od jakiejś takiej firmy zajmującej się taką działalnością, no to ten koszt poniesiony na te wszystkie, w sensie wydatki poniesione na takie wdrożenie, czy w przypadku zamkniętego programowania, czy tego wolnego, no, będzie jakiś tam zbliżony na pewno do siebie, prawda? Więc to jest jeden z takich modeli, gdzie po prostu płaci się, pobiera się pieniądze za zarządzanie, wdrażanie, administrację i tak dalej. No oprócz tego jest wiele innych. Firmy często inwestują w open source. Firmy często inwestują właśnie w open source, na przykład wtedy, kiedy nie jest oprogramowanie, które potrzebują używać do własnych celów, nie jest ich produktem. Tak? Czyli mamy firmy, które mają jakieś, powiedzmy, wielkie instalacje, serwisy webowe, w dzisiejszych czasach to jeden z popularniejszych zastosowań i gdzieś tam z tyłu chodzi jakieś oprogramowanie open source'owe otwarte i firma, powiedzmy, sama we własnym zakresie rozwija to oprogramowanie, ale w momencie, kiedy nie ono jest jakby produktem i też firma nie chce się bawić w jakieś tam odsprzedawanie gdzieś tam swojej technologii, zarabianie jakby z drugiej strony na tym, bo nie o to chodzi, to efekt pokazuje życie, że bardziej się opłaca chyba wtedy otwieranie tego typu technologii, rozdawanie innym i jakby popychamy cały ten rozwój informatyki do przodu, ponieważ pojawiają się jakby inni ludzie, którzy mogą sobie to programowanie raz zacząć wykorzystywać, usprawniać, wtedy razem pracują te firmy nad tym programowaniem, ono staje się coraz lepsze, a wykorzystujemy je, w sensie te firmy, tak, wykorzystują je nie po to, żeby jakby na nim bezpośrednio zarabiać, tylko dzięki niemu jakieś tam usługi świadczą zupełnie inne, ale wykorzystują właśnie swoją pracę, swoich programistów, a także programistów innych tam firm, które również się mogą danymi technologiami zainteresować. Tak?
Wiesz co, jeszcze jedną chciałem tylko rzecz powiedzieć, bo tak mamy już kilka minut odcinka, a naprawdę chyba jeszcze nie było takiego wprowadzenia. Może pamiętajmy o tym, że słuchają nas nie tylko wyłącznie informatycy, i to, co do tej pory powiedzieliśmy, to pewnie dla wielu osób będzie czymś kompletnie niestrawnym, jeżeli nie zaczniemy od takiego prostego wstępu dla wszystkich. Wyobraźmy sobie, że tak naprawdę mamy dwa światy. Z jednej strony mamy ludzi, którzy używają komputerów na co dzień, w domach, w biurach, może inaczej, mają po prostu zainstalowany system operacyjny i korzystają z różnych usług, które oferuje im teraz mnóstwo różnych firm w internecie. Nie tylko w internecie, w firmach też, w których na przykład pracują albo, nie wiem, w jakiejś szkole. I może tak, sam system zainstalowany na komputerze, to jest jeszcze żadne narzędzie do pracy, bo potrzebny jest jakiś klient poczty, potrzebny jest jakiś serwer z drugiej strony, który tą pocztę będzie obsługiwał, potrzebna jest przeglądarka internetowa, potrzebny jest serwer, który stronę internetową będzie nam w stanie serwować i potrzebnych jest straszna ilość innych usług, które z jednej strony my konsumujemy, używając sobie takiego zwykłego, standardowego komputera, tabletu czy czegoś podobnego, a z drugiej strony ktoś nam je świadczy. I oprogramowanie open source nie znajduje się u nas na komputerze. To jest bardzo rzadki przypadek. Albo jesteśmy jakimś programistą, który wykorzystuje je na co dzień, albo jakimś fanatykiem, powiedzmy, informatyki. Ale zwykły, szary człowiek może się spotkać z oprogramowaniem open source czy jakimś innym wolnym oprogramowaniem w zasadzie tylko może w kilku przypadkach. Znajdzie sobie na przykład pakiet Open Office, który tam się jeszcze w kilku innych odsłonach pojawił, czy tam LibreOffice i jeszcze parę innych takich jakby klonów. Znajdzie sobie pewnie kilka jakichś takich małych programików, które mu będą do czegoś służyły i to jest w zasadzie wszystko. Całe clue sprawy znajduje się po drugiej stronie, tam gdzie świadczone są dla nas usługi, tam gdzie są uruchamiane strony internetowe na serwerach, tam gdzie przechowywana jest poczta, tam gdzie są jakieś komunikatory, tam gdzie przechowywane są nasze pliki, backupy, to wszystko znajduje się na open source. Tak naprawdę, gdyby to wszystko podliczyć i podsumować, to oprogramowanie zamknięte, czyli takie, które jest stworzone przez konkretną firmę, na przykład, no nie chcę tutaj generalizować, tak, ale na przykład przez Microsoft, przez nie wiem, HP, przez Oracle, przez kilka innych takich firm, które tworzą takie duże systemy informatyczne, jest w mniejszości, znajduje się najczęściej w jakichś dużych firmach, które przyzwyczaiły się do tego, żeby infrastrukturę opierać na tych rozwiązaniach. A nie wiem, no strzelam teraz, około 90% na przykład stron internetowych jest dostępnych tylko dlatego, że istnieje wolne oprogramowanie, że mamy serwery stron internetowych, że te serwery możemy zasilać stronami napisanymi w takich językach, które też powstały dzięki temu ruchowi wolnego oprogramowania bardzo często. No, w zasadzie ja sobie nie wyobrażam teraz istnienia internetu i większości usług, gdyby takie oprogramowanie mogło nagle zniknęło.
Czy wiesz, no tak na dobrą sprawę, jakby się tak zastanowić, można by się zastanawiać, co by było, gdyby, natomiast no, na przykład na desktopach u ludzi, tak, u ludzi na komputerach, na których pracujemy my, generalnie nasi znajomi, no na zazwyczaj królował od początku świata Windows, tak, jest to oprogramowanie zamknięte, płatne, no i jednak jakoś te szare miliony ludzi poszło w tym kierunku, prawda, no wiadomo jak to wygląda w tych mniej rozwiniętych, mówiąc tak ogólnikowo, brzydko, krajach, ten stopień piractwa, po prostu kradzenia tego promowania jest jakiś tam gigantyczny, wraz ze wzrostem jakiejś świadomości, czy tam stopy życiowej ogólnie, powiedzmy, w danym kraju ten stopień zmaleje. Tak? Natomiast no, jednak utrzymało się to środowisko bardzo dobrze. Teraz no, nie wiadomo, co by się stało faktycznie, ale może byłoby dokładnie tak, że jakiś tam odpowiednik zamknięty na podobnej zasadzie by się po prostu rozwijał. Tutaj tak naprawdę faktycznie zadecydowała kwestia tej ceny przede wszystkim, tak, bo kiedy ktoś tam chciał sobie stawiać jakąś stronkę internetową, tak, kiedy cały ten boom webowy się zaczął te paręnaście lat temu, tam parę lat temu, no, może tak gdzieś okolice końcówkę poprzedniego stulecia, no to faktycznie alternatywa była albo zamknięta w postaci takiej, że trzeba było kupić system operacyjny, trzeba było kupić system taki, który, no powiedzmy, że tutaj jako alternatywę taką chyba najsensowniejszą, to był tak naprawdę dla zwykłych ludzi Windows, nic więcej. To był Windows, tak, który musiał być z AES-em, ja nawet już nie wiem na chwilę obecną, jak on był tam dystrybuowany, czy trzeba było z niego dopłacić, ale jeszcze baza, no, za którą faktycznie trzeba było dopłacić. I tutaj pojawiało się zazwyczaj takie wyliczenie proste, typu tam kilka tych tysięcy złotych przynajmniej kontra nic, prawda? Więc dla większości takich ludzi ta cena, no, była druzgocącym czynnikiem i też fakt właśnie tego, że to promowanie było dostępne za darmo, ono sprawił, że ono się tak bardzo, bardzo rozwinęło. No to też jakby w takim efekcie kuli śniegowej też pociągnęło za sobą fakt, że masowe wykorzystanie tego programowania z kolei spowodowało, że było ono coraz lepsze, coraz bardziej rozwijane, coraz fajniejsze. Tak? No bo też te początki Linuxów i tak dalej, no to co było lat temu, 10 czy 12, no to też można w tej chwili podsumować dość różnie, prawda? Nie było kolorowo, nie było jakoś tam świetnie, ale to też jedno drugie napędzało.
Ja tutaj może tylko jeszcze tak troszeczkę wspomnę o tym, że w tych czasach, o których mówisz, czyli w takich początkach takiego gwałtownego rozwoju internetu, jeżeli ktoś chciał zrobić stronę internetową, to miał trzy główne alternatywy. Po pierwsze Microsoft z tym oprogramowaniem serwerowym, czyli jakieś tam ASP, te wszystkie IIS-y i z tym związane licencje, problemy i gigantyczne pieniądze, które trzeba było zapłacić, żeby jakieś strony uruchomić. Była alternatywa w postaci Cold Fusion od Adobe, które no nie było wcale takie najgorsze, ale też wymagało opłat licencyjnych, wymagało odpowiedniej infrastruktury po to, żeby te strony internetowe mogły działać, bo cały czas mówimy o dostawcach jakby na przykład kont hostingowych dla ludzi, którzy chcieliby własne strony internetowe uruchamiać. I trzecia alternatywa to był ten wspomniany już wcześniej Linux, który jak już tak obrósł piórka i okazał się systemem wystarczająco dojrzałym na to, żeby instalować go na serwerach internetowych, no bo pamiętajmy, że tam gdzieś jeszcze po drodze było FreeBSD, które ciągle jest obok i całkiem nieźle działa, jeszcze jakieś tam parę innych systemów takich może mniej znanych. Na Linuxie zaczęły powstawać bardzo duże centra hostingowe, które świadczyły takie usługi, tylko dlatego właśnie, że Linux był darmowy, że jeżeli mamy w perspektywie zapewnić działanie, 24-godzinne działanie kilkuset na przykład serwerów, do tego jeszcze będziemy potrzebowali jakiegoś oprogramowania. Okej, może jeszcze jedna sprawa. Każdy z nas, informatyków, rozróżnia, co to jest serwer sprzęt, co to jest serwer oprogramowanie. Nasi słuchacze może tego nie rozumieją, więc powiedzmy pokrótce. Serwer taki, który kojarzy się każdemu zwykłemu takiemu Kowalskiemu, to jest pewnie jakieś takie pudło z wiatrakami, które siedzi gdzieś tam w jakimś raku w serwerowni i warczy. Na tym pudle potrzeba zainstalować oprogramowanie, które będzie te strony internetowe jakby wyświetlało nam w przeglądarce. I to jest serwer jako oprogramowanie, które świadczy usługi jakby tworzenia na bieżąco tych stron, które oglądamy. I pojawiła się taka alternatywa do tych wcześniej wspomnianych przeze mnie dwóch rozwiązań, serwer Apache. W poprawnej wymowie to jest Apache i był darmowy. Dzięki temu można było dosyć szybko i w zasadzie ponosząc tylko koszty sprzętu i ludzi, którzy byliby w stanie to wszystko administrować, uruchomić centrum hostingowe, które świadczyło usługi. I u nas chyba jednym z pierwszych takich centrów to był home.pl, który wziął sobie tego Apache'a, przepisał tam elementy, które mu nie odpowiadały, nazwał to jakoś tam po swojemu, nie pamiętam, teraz jest taka jakaś tam nazwa na to rozwiązanie i stworzył własny serwer www, własne oprogramowanie serwera www, na którym do dzisiaj świadczy usługi.
Znaczy, jak już rozmawiamy tak o serwerach, to możemy dorzucić tak woli uzupełnienia, no na jakieś 6 miesięcy temu taki market share na rynku właśnie tych serwerów oprogramowaniem, oczywiście w kontekście serwerów webowych, to ogólnie Microsoft 15% i reszta to są przede wszystkim Apache 65%, no i tam te pozostałości to jakieś inne warianty też otwarte, które są dostępne, no i tam kilka poniżej praktycznie 2% to są jakieś tam inne zamknięte rozwiązania, w sensie płatne. Co warto jeszcze może tak już w ramach totalnej dygresji wyrzucić tutaj, to że w styczniu 2012 roku 3,5% serwerów w internecie to był Google. Tak naprawdę. Tak, jako czwarta firma pod względem wielkości produkująca serwery, która nigdy nikomu nie sprzedała ani jednego serwera, prawda? Więc na własne zasoby, na własne potrzeby produkują tyle serwerów, że znaleźli się w pierwszej praktycznie, no w czołówce producentów. Tak? Na własne potrzeby i tutaj mamy też taki efekt, że 3,5% serwerów świadczących strony w internecie to jest Google.
Tak a propos Google'a jeszcze, to kto wie, skąd wziął się na świecie Android? Android powstał...
Ja wiem. To było pytanie w sensie...
pytanie do naszych słuchaczy. Okay. Gdyby ktoś był z nami online, może kiedyś będziemy takie odcinki nagrywać. Wracając do pytania, skąd się wziął Android? Android to jest fragment Linuxa, który został przez Google właśnie zaadaptowany do własnych potrzeb. Także jakby się dobrze zastanowić, to w zasadzie z każdego kąta gdzieś tam nasze dzisiejsze wolne oprogramowanie wychodzi i chyba nie ma usług, nie wiem, usług, jakichś fragmentów tego naszego cyfrowego życia, które gdzieś tam przynajmniej by się nie ocierało o to wolne, darmowe oprogramowanie, które przez miliony programistów często tylko dzięki ich dobrej woli jest rozwijane.
Tak rozmawiając o tym programowaniu, to może się pojawić jakby masa pytań w głowach pewnie ludzi, którzy gdzieś tam coś będą myśleć na czymś. Wiemy przede wszystkim tak, że jak można podsumować powiedzmy ostatnie tam 20 lat rozwoju technologii ogólnie z naciskiem na komputery. Wiemy mniej więcej tyle, że w środowiskach serwerowych, tak, tych, które gdzieś tam sobie chodzą poza świadomością wszystkich użytkowników, bardzo dużo tego programowania darmowego, open source'owego, wolnego jest wykorzystywane. Jest ono mocno rozwijane, wspierane przez wiele firm dużych, może takich właśnie głównie, które niekoniecznie zajmują się głównie sprzedażą oprogramowania. Tak? Czyli Microsoft nie jest dobrym materiałem na rozwijanie oprogramowania open source'owego ogólnie rzecz biorąc, chociaż podejrzewam, że gdzieś tam może by się znalazły jakieś przykłady, no ale to wiadomo, tak, oni się zajmują stricte sprzedażą oprogramowania, więc to by było dość dziwne. Natomiast inne firmy typu właśnie Facebook, Google czy nawet Apple chociażby, może trochę mniejszym stopniu niż te pozostałe, ale jednak wspierają ten ruch i w tym modelu wiele programowania rozwijają. Przy czym Google tutaj ma taką troszeczkę ostatnio, znaczy może nie tyle ostatnio, ma taką troszeczkę łatkę przyczepioną, że oni to bardzo chętnie wydają i dają światu swoje stare rozwiązania, których już nie potrzebują. Tak? To jest zawsze tak, że jak coś fajnego zrobią, wykorzystują to przez parę lat, później po paru latach stwierdzają, że technologia już się nie nadaje, mają lepszą, ale przy okazji mówią, o, to możecie zobaczyć, jakie mamy fajne rzeczy, tylko to 5 lat temu było u nas fajne, a teraz jest fajne u was. Tak? No ale już bez jakichś takich uszczypliwości możemy powiedzieć, że jednak te firmy, duże korporacje uczestniczą w tym wszystkim. Natomiast druga jeszcze taka strona medalu, też nas po drugiej stronie tego całego świata, czyli na komputerach użytkowników, i na urządzeniach, to oprogramowanie w tej wersji darmowej się praktycznie nie przyjęło kompletnie, prawda, bo no nie ma co się doszukiwać, jakieś tam szczątki gdzieś na pewno funkcjonują, jakieś tam niektóre klienty, komunikatory, inne dziwne programowanie na jakichś tam licencjach, gdzieś tam jest mniej lub większych kręgach popularne, natomiast ogólnie takie najważniejsze, najbardziej, najczęściej używane aplikacje były pozamykane. System operacyjny oczywiście, te najpopularniejsze są wszystkie komercyjne. No tutaj takim wyłamem chyba jedynym, który mi przychodzi do głowy, to są przeglądarki. No, Microsoft przespał, no, nie ma się co oszukiwać, przez parę lat tą całą gałąź rozwoju. Osiedli na laurach tego, że Internet Explorer miał taki udział w rynku, że po prostu miażdżył wszystkich, no i pozwolili przez jakby zarzucenie tego, zignorowanie co najmniej tego rynku, pozwolili na to, żeby najpierw Firefox, tak, a później Chrome od Google'a się bardzo mocno rozwinął. Także chyba jedyne, i to są chyba takie produkty, właśnie ten Firefox, szczególnie przeglądarki, które w części użytkowników, w świadomości użytkowników mają jakieś tam miejsce. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, że to może jest darmowe i tak dalej. No, jak się przyjrzymy w ogóle użytkownikom komputerów, to efekt jest najczęściej taki, że te przeglądarki wzięły się stąd, że jacyś tam informatycy, tak weźmy to w cudzysłowie, którzy zajmowali, pomagali użytkownikom, gdzieś tam im te przeglądarki wciskali. No nie wierzę, że bez tej pomocy takiej wstępnej, gdzieś tam przepychania tych Firefoxów czy innych, by się to naprawdę udało. No Google ma z kolei dość potężną moc reklamową, bo ma taką dość popularną jedną stronę, w której może sprzedać wszystko, prawda? No więc kiedy zaczęli sprzedawać tam przeglądarkę internetową, to dużo ludzi, nie mających pojęcia o niczym w kwestii technologii, próbowało coś z tym robić, instalować, używać i tak dalej. Natomiast ogólnie podsumowując, no oprogramowanie open source'owe na urządzeniach tych klientów końcowych się raczej słabo przyjęło. No tutaj jednym takim wyjątkiem można było faktycznie się pokusić z tym Androidem, no ale też z tą jego otwartością i z tym modelem, którym on jest tam rozwijany gdzieś, to faktycznie pod spodem to jest jakieś tam oprogramowanie, które jest może i darmowe, ale no, to nie do końca jakby o to chodzi, tak? No nie jest taki model, wzorcowy, o którym byśmy chcieli mówić. Zresztą tak naprawdę system Apple, który jest używany, to też jest tam pod spodem BSD, tak? To jest ich produkcja. No, także to też można powiedzieć, ale ogólnie no, o ile na tych środowiskach serwerowych mamy owszem dużo tego oprogramowania, o tyle tutaj mniej. No to jest co?
Ale Mariusz, przepraszam, wiesz co, bo może tak troszkę zgeneralizowaliśmy, że się nie przyjęło. Nie przyjęło się, myślę, że z jednego bardzo ważnego powodu. Bojąc się konkurencji ze strony wolnego oprogramowania, ci wszyscy wielcy po prostu pozamykali swoje standardy w różnych miejscach, a to jakiegoś tam formatu pliku, a to jakiejś tam komunikacji. Tutaj może przytoczę taką historię, która kiedyś dawno, dawno temu u nas się w Polsce przetoczyła przez media i to była wojna pewnego pana. Teraz, kurczę, nie pamiętam nazwiska, ale znajdziemy to.
Sergiusza bodajże, tak?
Tak. Sergiusz jakiś, nie pamiętam. Znajdziemy i przepraszamy, że nie pamiętamy. Który walczył z ZUS-em o to, by otworzyć mu możliwość napisania darmowego płatnika, ponieważ przynajmniej on widział, był rynek na to, by jakby instalować na komputerach w różnych działach księgowych Linuxy. Po to, żeby zmniejszyć koszty licencji, no i jeszcze tam parę innych jakichś tam było przyczyn tego. Okazało się, że tutaj na tym naszym polskim podwórku potrzebna była aż interwencja sądu i to chyba po kilku apelacjach po to, żeby udało się wreszcie uzyskać jakąś tam specyfikację komunikacji pomiędzy tym wydawałoby się darmowym płatnikiem, a serwerami ZUS-u. Bez tej komunikacji po prostu nie dałoby się nawiązać połączenia, nie dałoby się wysłać danych, więc nie dałoby się zrobić dobrego programu. I tutaj z jednej strony jest tak, że pewnie z 99% jak nie więcej użytkowników komputerów właśnie w takich działach księgowości na przykład używa po prostu Windowsa i ZUS pewnie słusznie założył, że nie ma sensu robić tego oprogramowania, które rozdaje za darmo przecież, niby za nasze pieniądze zrobione jest, ale za darmo jest dystrybuowane do wszystkich rozliczających się. Nie ma sensu robić go na inne platformy, czyli na przykład na Linuxa, na OS X-a, wtedy to chyba jeszcze nie był OS X nawet. Po prostu Windows jest na tyle popularny, że wystarczy jedna wersja. I tutaj takie różne kwestie powiedzmy światopoglądowe wchodzą w grę, bo ten pan Sergiusz doszedł do wniosku, że to jest złe właśnie głównie z tego powodu, że skoro polscy podatnicy wszyscy solidarnie zrzucili się na to, aby ZUS zrobił takie oprogramowanie, to powinno być ono dostępne dla każdego Polaka, też takiego Polaka, który ma na przykład zainstalowanego Linuxa. Mimo tego, że tych pryszczatych linuksiarzy jest niewiele. Oni mają prawo, bo płacą tak samo podatek jak każdy inny.
To znaczy tak, tylko pamiętaj też, nam nie chodziło o to, żeby ktoś nie pomyślał, że my czy tam Sergiusz, tak, Pawłowicz, jak wiemy, pozdrawiamy.
No właśnie.
Nie chodziło też o to, żeby kazać komuś płacić, prawda, za to, że 3 użytkowników Linuxa i 2 użytkowników Maców będą korzystać z tego płatnika, tylko bardziej chodziło o to, żeby tak stworzyć ten system całej płatności, aby jeżeli ktoś ma ochotę, to nie tyle, że mógł zainstalować od razu na Linuxie, ale żeby sam mógł oprogramować sobie na przykład. Znaczy chodziło o to, żeby te protokoły pootwierać, zrobić to w taki sposób, żeby każdy mógł sobie napisać własnego klienta, powiedzmy, czy ma telefon, czy ZX Spectruma, nieważne jakie ma hobby, a też to mogłoby mieć różne ciekawe konsekwencje takie legislacyjne i znaczy nie legislacyjne, tylko w sensie biznesowe też, no bo w momencie, kiedy jest, jakby wspieramy cały czas monopol, prawda? Jeżeli legislacja gdzieś tam nam każe cały czas tego używać i zmusza nas, nawet jeżeli mamy jakieś tam 3 komputery swojej firmy, musimy mieć jeden z Windowsem, żeby mieć tego płatnika.
Przepraszam, bo tu jeszcze otwierało się takie okno dla wszystkich, którzy tworzą takie oprogramowanie.
Tak, można było je sprzedawać po prostu w Polsce na przykład, tak. I żeby kapitał stał w Polsce.
Teraz jest tak, że z tego co ja się orientuję, teraz jest tak, że mając nawet gigantyczny system ERP zintegrowany w wielkiej korporacji, chociaż oni to pewnie sobie gdzieś tam zapłacili i dostali. To teraz to już jest w ogóle po sprawie, bo zostało to w końcu otwarte dzięki jakimś tam wyrokowi sądu, ale wtedy tak nie było i wtedy wszyscy, którzy mieli nawet duże, piękne, zintegrowane systemy, musieli te dane potem przeklepywać do płatnika i tym płatnikiem wysyłać. Było to niewygodne, no i generalnie bardzo głupie. Także z jednej strony taka, powiedzmy, ideologiczna walka, a z drugiej strony bardzo mocno praktyczne powody za tym stały. I z tym oprogramowaniem darmowym i jego brakiem jakby rozpowszechnienia się na komputerach zwykłych ludzi związane jest dużo takich przykładów. Nie tylko w Polsce ten płatnik, ale też na przykład Office, który jest gigantycznym graczem na rynku oprogramowania biurowego, który w zasadzie nie ma konkurencji. Ma do tej pory, niedawno też, miał tak skomplikowany sposób zapisu tych wszystkich plików z Worda, z Excela, że nawet reverse engineering, czyli coś, co właśnie ci wszyscy programiści dobrej woli, którzy próbują pisać alternatywne oprogramowanie, rozbierali takie pliki na czynniki pierwsze i byli w stanie ogólne zasady wyłapać, ale na przykład OpenOffice, który wtedy był na rynku, nie otwierał albo źle otwierał pliki Worda, które miały zaszyte dużo tabelek, jakieś tam jeszcze wykresy i coś tam jeszcze, to się po prostu zwyczajnie rozjeżdżało. I efekt był taki, że ten, kto zainstalował sobie takiego Open Office'a darmowego, a pamiętajmy, że jeden Office dla jednej sekretarki kosztuje chyba ze 600 zł w jakiejś totalnie najprostszej wersji. Teraz pomnóżmy to przez ilość ludzi, którzy w każdym biurze potrzebują tego Office'a do pracy, znaczy może Office'a, oprogramowania biurowego, tak? No to gdyby się okazało, że jest jakaś alternatywa za darmo, która potrafi taki plik wordowski odczytać, zapisać, wysłać go komuś, w jednej tylko firmie zatrudniającej 10 osób, to jest koszt, znaczy oszczędność około kilku tysięcy złotych, który od razu po prostu odpada, tak? Nie przyjęło się, dlatego że nie dało się tak naprawdę używać, bo Microsoft zamknął te standardy, nie pozwolił nikomu na wgląd w sposób zapisu tych wszystkich plików, no i koniec, tak? Efekt tego trzymania dla siebie tych tajemnic jakby firmowych po to, żeby ci duzi dalej mogli sprzedawać swoje oprogramowanie, był taki, że wolne oprogramowanie miało bardzo duże problemy z przekonaniem opinii publicznej i ludzi, zwykłych, szarych ludzi do siebie, dlatego że po prostu było no tak namacalnie gorsze, ale nie gorsze dlatego, że pisali gorsi programiści, że to wszystko było źle wymyślone, źle opracowane i po prostu na przykład się sypało, tylko dlatego, że no, efekt pracy jego był inny niż tych komercyjnych pakietów programowania, które sobie gdzieś tam kupujemy. Jeszcze takim jednym przykładem, który mi teraz się przypomniał, jest na przykład totalny monopolista na rynku takich, powiedzmy, programów do kreacji cyfrowej, czyli Photoshop. Photoshop nie ma konkurencji, próbował powstać jakby alternatywny gracz na rynku, czyli GIMP, ale z GIMPem ja nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie zrobić coś, może inaczej. Pewnie są ludzie, którzy go znają bardzo dobrze, ale ja nie znam nikogo, kto by chciał w nim pracować i tak na bieżąco jakby realizować te swoje projekty, które ma zlecane.
Znaczy na pewno jest troszeczkę takich pasjonatów, którzy z jednej i z drugiej strony tego GIMPa gdzieś tam używają, natomiast no nie ma sensu chyba się wgłębiać, bo też nie są jakichś świętych wojen wywoływać, na pewno znajdzie się parę osób, które zacznie krzyczeć, że Photoshop jest do bani i tak dalej. Natomiast no, rzeczywistość jest jaka jest, ale ja też tak z drugiej strony nie chciałbym do końca być taki strasznie krytyczny w stosunku do tego i tak zrzucać też całej takiej odpowiedzialności za to, że o tak szkoda, że mamy taki monopol, bo by było fajnie, gdyby był mniejszy i była większa konkurencja, byłoby to oprogramowanie lepszej jakości, prawda? Chociażby właśnie ta sytuacja z tym Explorerem Microsoftu, przez tam ciemne lata internetu przez długi czas, przez to tylko właśnie, że był wielki monopol, no ale dzięki temu, że Microsoft jakby zaniechał też tego rozwoju, to coś tam się wykluło obok. Natomiast no, trzeba przyznać, że te oprogramowanie, to open source'owe, jakby tej strony takiej, nie chcę użyć słowa politycznej, ale takiej organizacyjnej, też ma swoje wady i też te wady bardzo czasami przeszkadzają w pewnego rodzaju, znaczy może wady, zalety, no to kwestia taka, że właśnie tutaj każdy może przyjść, zabrać sobie coś, zrobić po swojemu, to się też dwojako kończy, prawda? No bo tutaj jedną z takich zalet jest to, że może sobie każde programowanie pójść w dwóch kierunkach na przykład, prawda? I to się często zdarza, to się, prawda, z angielska nazywa forkowaniem, tak? Ci, co mają coś więcej wspólnego z komputerami, to będą znają termin doskonale. I to można zobrazować na takiej zasadzie, że mamy jakiś tam programistów, którzy sobie pracują nad jakimś właśnie otwartym programowaniem, robią coś sobie, dłubią razem i nagle dochodzi do jakichś spięć, prawda? Bo oni zaczynają się ze sobą kłócić, jak co ma być zrobione, bo wszyscy są mądrzy i są jakieś dwie, powiedzmy, bardzo takie przejaskrawione, mocno różniące się od siebie opinie i nie mogą dojść do porozumienia. My chcemy tak, a wy tak. No i nagle co się dzieje? Właśnie teraz się taki projekt forkuje. W jedną stronę idą sobie ci ludzie, którzy sobie wymyślili jedną koncepcję, w drugą drudzy i mamy teraz dwa projekty alternatywne i możemy sobie używać tego lub tamtego. Jak ci, którym pasowała koncepcja powiedzmy tego gościa, to poszli za tym i używają tego i czasem się tam wykluje, który był jakby może nie tyle lepszy pomysł, co który z tych projektów jakby silniej przetrwał, może ewentualnie, a może oba będą równie silne, prawda? I tego typu sytuacje są nagminne w tym środowisku. Czasami one są wymuszone przez jakieś tam biznesowe decyzje, kiedy ktoś kogoś wykupi i zaczyna mieć jakiś za duży wpływ na dany projekt albo opłaca po prostu programistów, którzy przy nim pracują. A czasami to jest właśnie z takiej czystej strony ambicjonalnej. I tutaj ja tak mówię, przez dłuższy czas miałem bardzo dużo do czynienia też z tą stroną właśnie użytkową tych wszystkich systemów otwartych, Linuxów i tak dalej. Tutaj doskonale widać właśnie to, że jednym z takich elementów, przez które to środowisko tak naprawdę przegrało, tak? No, jest taki żart panujący w środowisku, że każdy nadchodzący rok to jest rok Linuxa na desktopie, tak? Czyli to będzie ten rok, kiedy Linux po końcu będzie miał swoje 10 minut i będzie ten jego udział w rynku wzrośnie. I tak jest już powiedzmy od tych 15 lat. Co słyszę po prostu to kolejny rok, teraz się nie udało, bo zrobiliśmy to i to źle, ale z nową wersją tego środowiska to będzie już szał i wszyscy zaczną instalować. I to jest taki żart branżowy, od 20 lat to się powtarza co roku. Natomiast minus jest właśnie, skąd to się to bierze? No, pobierze się stąd przede wszystkim, że mamy dystrybucję Linuxa w tym takim najgorętszym okresie, kiedy one zaczęły, kiedy to wszystko naprawdę zaczęło pączkować, było 10, tak? Teraz widać, co przetrwało na rynku. Jest kilka dystrybucji, tak na pewno jak ktoś Linuxa miał coś wspólnego, kojarzy tam Red Hata, czy Debiana, czy Ubuntu na przykład ostatnio, i kilka tam Gentoo na przykład i kilka innych mniej lub bardziej znanych nazw. Tych dystrybucji w takim szczytowym okresie, znaczy nawet teraz tak jest kilkadziesiąt, jak nie kilkaset takich oficjalnie rozwijanych. No powiedzmy ta czołówka, 90% rynku, może tak strzelam zupełnie liczbą znikąd, to jest pewnie ze 4 czy 5 graczy. Ale to jest jedna tylko strona medalu, bo to są same jakieś tam dystrybucje Linuxa. Natomiast to się tyczy każdej części tak naprawdę systemu, przede wszystkim środowiska graficznego, czyli tego, z czym się spotyka użytkownik. I tutaj też takie sytuacje następowały, jedni woleli to, drudzy to, więc się rozjeżdżali, więc taki Linux, taka dystrybucja miała takie środowisko graficzne, druga takie. Powodowało to, że nie było żadnej spójności przede wszystkim. Ludzie, którzy mają problemy, no powiedzmy inaczej, większość ludzi no, ma problemy z używaniem komputerów. Te interfejsy tych komputerów są no, nadal troszeczkę takie no, nie do końca przystosowane do współczesnych czasów. Komputerów trzeba się nadal uczyć, nadal jest to sztuka magiczna, nadal nie wszyscy są w stanie sobie poradzić z komputerami. A w momencie, a te lat temu 5 czy 10, no to było jeszcze bardziej spotęgowane, one były jeszcze mniej przyjazne te komputery, to wtedy mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy 30 różnych stanowisk, mieliśmy 30 różnych środowisk graficznych i jak człowiek miał Windowsa, tak, to wiedział tu Start, prawda, Office, Word, Explorer, to ikonka z Eto, internet, wchodzę w internet, wszystko było pięknie tak, może coś tam się wywaliło raz na jakiś czas, nieważne, ale wszystko byłem w stanie się odnaleźć, jak nie byłem, to dzwoniłem do Marka, bo wiedziałem, że się zna na Windowsach.
To ciekawe, że u Marka to wyglądało też tak samo.
Tak, oczywiście. Marek był frikiem komputerowym, pasjonatem, siedział po nocach i coś tam dłubał i miał to samo na komputerze, co ja, poza tym, że miał więcej ikonek, prawda? A z Linuxem po prostu każdy wyglądał zupełnie inaczej, każdy działał zupełnie inaczej, gdzie indziej się klikało, co innego się robiło, tu nie działało to, tu tamto. I taka dywersyfikacja tragiczna z jednej strony powodowała, że no, użytkowników nie można było przekonać tak naprawdę do tego, żeby go zaczęli używać, bo to można było popatrzeć, poklikać, ale do niczego sensownego się nie nadawało, ludzie nie byli w stanie sobie z tego ogarnąć, jakby w kontekście do takiej sytuacji, kiedy byłoby faktycznie jedno wspólne, spójne środowisko, nawet chociażby tylko na wierzchu, tak, pod spodem może były trochę różne te dystrybucje, ale gdyby chociażby była wspólna, był taki konsensus, jak powinno wyglądać środowisko tam, prawda, jakie, nawet kwestie jakichś kolorów, używalności i tak dalej. No niestety tak nie było. Druga sprawa, to rozróżnienie tych dystrybucji powodowało, że nawet jak ktoś chciał tworzyć jakieś programowanie, na przykład nieotwarte na dane na ten system, czy udostępniać jakieś sterowniki do swoich dziwnych urządzeń, czy w jakiś tam sposób wspierać, to się okazywało, że jest to prawie niemożliwe, prawda? No bo nie można dostarczyć jakiegoś tam sterownika, czy jakiegoś konkretnego programowania pod 10 dystrybucji jakichś konkretnych. No bo to jest niemożliwe, po prostu mamy do wyboru Windowsa, który ma 95% rynku i w pozostałych 5, no powiedzmy tam 90, tak, jakieś tam Maci jeszcze gdzieś funkcjonowały i tak dalej i zostaje jakieś tam kilka procent na Linuxa, przy czym te kilka procent na Linuxa, mimo że to już i tak jest nisza, to na dodatek podzielona na 30 różnych obozów, z których każdy trzeba by było obsłużyć, prawda?
To jeszcze wiesz, to co było jakby motorem napędowym całego jakby powstania Linuxa jest jego dużą bolączką, bo
no właśnie.
Zdajmy sobie sprawę, że na przykład mamy wszyscy jakieś tam karty graficzne w komputerach, na przykład Nvidia czy jakieś tam ATI i licencja Linuxa zmusza wszystkich tworzących oprogramowanie, czyli coś co można doinstalować do takiego zainstalowanego systemu, do tego, żeby udostępnić kod źródłowy. Tam były gigantyczne dywagacje na temat tego, czy tak faktycznie jest, czy można tą licencję jakoś obejść, czy nie. Efekt jest taki, że na przykład sterowniki, które można ze strony NVIDII pobrać dla Linuxa, to są takie sterowniki binarne, które nie udostępniają tego kodu. I one chyba gwałcą tą licencję linuxową, to jakby słowo przewodnie, które stoi za jakby za powstaniem całego systemu. I z jednej strony no, jesteśmy w ten sposób potraktowani, a z drugiej strony potrzebujemy tych kart po to, żeby, i sterowników do nich po to, żeby w jakiś rozsądny sposób używać tego komputera.
Tak, no i to faktycznie, bo z jednej strony to, co właśnie wspomniałem wcześniej, że nie dało się, to było trudne, ale z drugiej strony było też faktycznie niemożliwe czasami, bo oprócz tego, że był ten podział, to faktycznie ta polityka, ta cała filozofia stojąca z tyłu zabraniała dokładnie tego, żeby w tych dystrybucjach uwzględniać jakieś oprogramowanie, które jest na prawda, licencjach, które się nie zgadzają z ideologią. No i tutaj to już było dla użytkowników koszmar, bo znaczy powiedzmy, no pod Windowsem wiadomo, też trzeba było zainstalować sterowniki na przykład do NVIDII. No i teraz troszeczkę te czasy się zmieniają, kupujemy laptopa, to mamy wszystko elegancko działające i Windows jest lekko tam zmodyfikowany przez producenta, nic nie musimy dłubać, instalować i tak dalej. Natomiast no kiedyś tam powiedzmy instalowaliśmy sobie, to wchodziliśmy na stronę NVIDII, klik, klik, tak, wymieniliśmy kartę, każdy powiedzmy nawet niespecjalnie technologiczny, prawda, freak to potrafił już zrobić za drugim razem, jak ktoś pokazał, ja zawsze jak będziemy miał nowego Windowsa, to zainstaluj te sterowniki, prawda. Natomiast pod Linuxami to było tak, że te licencje burzyły całą tą filozofię, nawet jakby ten producent chciał zawalczyć o ten rynek, o tą niszę, bo Linuxowcy będą kupować moją kartę wtedy, tak, chociażby dlatego, to tak nie mógł wjechać tak po prostu na to podwórko, bo musiałby otworzyć całe swoje programowanie. Tak naprawdę w tych sterownikach było bardzo dużo różnego rodzaju logiki, które
i patentów też.
Patentów, tak. No właśnie, kolejny przykład, których nie można było tak po prostu politycznie sobie otworzyć, oddać. I tak dalej. I w związku z tym powstawały jakieś patologie typu, jak odpalam tę dystrybucję, to pierwsze co ona robi, to łączy się z internetem, ściąga sterownik, instaluje, przez razy się 4 wywali przy tym. No i niestety no, od strony takiej użytkowej brak tej spójności i brak jakiegoś takiego konkretnego, oczywiście pojawiały się takie standardy, które próbowały coś tam unifikować, ale to jest taki stary też dowcip informatyczny, jak ktoś kojarzy takie komiksy XCDK, tak, kiedy jeden pan rozmawia z drugim i mówi, jak to jest możliwe? Jest 15 różnych standardów dotyczących tak prostej rzeczy, musimy zrobić jeden zunifikowany. I następne okienko komiksu, teraz mamy 16 standardów dotyczących jednej rzeczy, prawda? I tak to mniej więcej właśnie wyglądało, tak? Pojawiały się jakieś pomysły, no tu musimy tak mieć w takich samych miejscach pliki, bo tutaj no, była masa po prostu takich różnic, ktoś się kłócił z kimś, że nie, takiego katalogu nie będzie, on będzie się inaczej nazywał, tak? I już producent, który chciał gdzieś tam wjeżdżać do jakiegoś katalogu, sprawdzać pliki, już nie mógł tego zrobić. W każdym razie od strony tej serwerowej to nawet działa, prawda? Bo mamy już jakieś tam bazy danych podzielone na różnych też tam obozy. Serwer WW, nagle się okazało, że serwer Apache niektórym zaczyna przeszkadzać, bo jest za wolny, bo jest taki, niektórym się nie podobają te decyzje. To nagle ktoś tam sobie robi jakiś inny serwer. I tutaj jest, jakby tego dużego problemu nie ma, bo od tej strony technologicznej z tyłu, wszystko, gdzie te pochodzi na tę stronę serwera, to jest nawet lepiej, bo jest duża konkurencja, powstają nowe rozwiązania. Jedni administratorzy, to są ludzie przede wszystkim tak, informatycy, administratorzy, programiści, którzy szybko adoptują nowe technologie, więc jak ktoś się pojawi fajnego, co im zaczyna odpowiadać, co spełnia ich domagania, to szybciutko się adoptują tej technologii i zmieniają, prawda, serwer Apache na jakiś tam Lite, HTTPD czy jakiś inny, bo im się bardziej podoba. Natomiast od tej strony dla użytkownika, no niestety nie może być takiego masakrycznego podziału. Znaczy, to wszystko ma swoje jakby dwie strony, tak? Bo z drugiej strony, jak się teraz tak dobrze zastanowić, spojrzeć na to na przykład, co się dzieje z Microsoftem, z producentami sprzętu. Microsoft działa w takim, przynajmniej do czasów obecnych, a nie wiadomo, co będzie niedługo zaraz, ale działał na zasadzie takiej, że produkował tylko programowanie, które licencjonował różnym producentom sprzętu. W sensie Microsoft nie interesował się sprzętem, tak? Produkował programowanie, czyli system, Office, a na sprzęcie mieli zarabiać jego partnerzy, którzy to programowali, niego kupowali, czy tam jakby wrzucali w koszty i licencje OEM-owe sprzedawali swoim użytkownikom. No i jakby też ten model po latach 20 też się okazało, że z kolei o ile on był świetny dla Microsoftu i dla ludzi przede wszystkim, tak, bo Microsoft zdobył niesamowicie dominującą pozycję dzięki temu, zarobił masę pieniędzy i też dla ludzi było o tyle fajne, że po prostu no, mają tego Windowsa, już abstrahując od tych mało takich etycznych czasami czy zachowań typu właśnie walczenie o ukrywanie tych swoich standardów i tak dalej, żeby utrzymać tą pozycję monopolistyczną, okej, no to miejmy to na razie, to jednak dla ludzi to nie było takie złe, bo mieli, prawda, jeden format dokumentów, 99% prawda używał Windowsów, Worda, mogę napisać jakiś dokument, wysłać komuś w Wordzie, żeby tam wypełnił. Okej, dla ludzi to nie było takie złe, prawda? Natomiast jak się okazało, było złe, nie tylko blokowało rozwój właśnie konkurencyjny jakiegoś systemów, ale okazało się, że powoduje, że nie ma specjalnego rozróżnienia między różnymi producentami sprzętu, no bo nikt z ludzi nie kojarzył tego, że Dell, no może nie tyle nikt, tak, co większość duża nie kojarzyła jakoś specjalnie, że Dell jest fajny, HP mniej, a Lenovo tak, a Acer. Ludzie mieli swoje jakieś tam marki faktycznie ulubione bardziej lub mniej, ale nikt się z tą marką w żaden sposób nigdy nie wiązał, bo tak naprawdę nie miał powodu. Miałem Della, no poużywałem fajnie laptop, ale teraz HP ma na przykład fajniejsze ceny, albo no, bez HP, bo coś mi tam bardziej pasuje w tym. I takie skakanie od tego producenta do tamtego doprowadziło do tego, że te marże po prostu tych producentów sprzętu coraz niżej, po prostu kilka tam dosłownie procent zarobku na tym. W konsekwencji tego, że była taka walka cenowa po prostu na śmierć i życie tymi komputerami. Jakość tych komputerów to też było po prostu poziom mułu, znaczy jest może nadal, tak, już nie wybiegajmy za bardzo w przyszłość. No bo no, owszem, były produkty premium, jakieś tam Dele wysokie, które kosztowały trochę pieniędzy, ale tak naprawdę większość komputerów to plastikowy złom sypiący się, zwłaszcza laptopów, tak? Ja pamiętam do dziś, prawda, czasy, kiedy miałem jakiś tak laptop, wszystko było straszne, skrzepiące i tak dalej, a nawet te produkty premium były takie sobie też, a były koszmarnie drogie. No niestety doprowadziła ta walka właśnie cenowa do takich standardów, do takiej jakości, a też do tego, że ci producenci przestali tak naprawdę zarabiać jakieś sensowne pieniądze na sprzedaży tej komputerów. Jedynym wygranym tej całej sytuacji był ten Microsoft tak naprawdę, tak? Czyli tu się okazało nie tylko ci producenci może jak tak spojrzą sobie w przeszłość, to mogą się tak faktycznie zastanowić czasami, że no, gdybyśmy tak troszeczkę jakby inne też oprogramowanie wspierali, to może nie wypchnęlibyśmy Microsoft na tak dużą pozycję, dzięki której po prostu no, musimy się bawić jakimiś tam ochłapami i robić jak najgorsze, jak najtańsze komputery dla ludzi, żeby je tam za 900 zł komuś sprzedać, bo jak nie, to konkurencja za 800 sprzeda, a człowiek będzie miał w nosie, tak, czy to jest taki znaczek, czy taki, tak, jakiś tam odsetek ludzi naprawdę gdzieś tam tego Dela czy HP-ka rozpoznaje.
Wiesz, ja w ogóle nigdy nie byłem w stanie zrozumieć, jak to jest, że o ile każdy jest w stanie szybko taką ideę wytłumaczyć, że nie ma tanich i dobrych samochodów, albo jest tani, albo dobry, to w styku z komputerami to się totalnie nie sprawdza. Każdy liczy na to, że będzie i tani, i dobry. I no, tak trudno jest wytłumaczyć Szaremu Kowalskiemu, że nie da się zrobić taniego komputera, który będzie dobry, bo na czymś będzie zaoszczędzone. No, czasem to po prostu ręce opadają i nie da się po prostu do świadomości dotrzeć, ale to może tak na marginesie. Mówiłeś wcześniej o tych standardach, ja też chciałem o tym wspomnieć, bo wracając do tego całego ruchu open source i tych wszystkich Linuxów i jakichś tam innych tego całego oprogramowania, które jest zainstalowane po stronie serwerów, tak, to właśnie standardy, otwarte standardy, które gdzieś tam były, jakby powstały z takiej ogólnej umowy, pozwoliły rozwijać się całemu temu oprogramowaniu. Gdyby tak nie było, gdyby było tak, że każdy... No wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest serwer Apache, który nie serwuje stron po HTTP, tylko po jakimś tam swoim własnym magicznym protokole. Jest potem kilka serwerów baz danych, do których do każdego trzeba pisać zapytania w innym języku, a SQL jest tylko w Oracle. No to by był taki bałagan, że nikt nie byłby w stanie niczego tak naprawdę dla szerokiego użytkownika przygotować, a dzięki temu, że mamy jakieś standardy komunikacji sieciowej, że mamy jakieś standardy zapisu plików, nie wiem czego tam jeszcze, w zasadzie wszystko gdzieś tam jest jakoś ustandaryzowane, to możemy sobie wymieniać oprogramowanie serwerowe, możemy sobie wymieniać nawet serwery, tak? No bo jakoś tak się przydarzyło, że mamy ogromną większość serwerów opartych o procesory i o platformę Intela. No i dzięki temu możemy też te Linuxy instalować na różnym sprzęcie, tak? Co jeszcze chciałem przypomnieć może z tych takich dawnych czasów, to kiedyś bardzo popularne było instalowanie w takich mniejszych jakichś tam sieciach, jakichś biurach czy w jakichś innych małych organizacjach instalowanie Linuxów i takiego serwera Samba, który zamieniał ten serwerek w coś, co wyglądało od zewnątrz jak serwer z Windowsem, który udostępnia pliki, drukarki. Do dzisiaj mamy Sambę, do dzisiaj w wielu miejscach jest zainstalowana, ale Microsoft, jak zorientował się, że traci rynek tych serwerów, plików, które gdzieś tam po tych mniejszych biurach są poinstalowane, zaczął kombinować w kierunku zmiany w tych protokołach komunikacji pomiędzy serwerem, a na przykład komputerem z Windowsem, tylko po to, żeby ta Samba traciła rynek, żeby ludzie przestali używać. No oni na przykład chyba doszli do perfekcji w tego typu działaniach, bo jak sobie teraz na przykład przypomnę z innej strony, jest otwarty standard pewnego rodzaju serwerów pocztowych, które nazywają się IMAP. No to jest taka skrzynka zdalna, do której się po prostu podłączamy i sobie sięgamy i oglądamy sobie tą pocztę, która tam się znajduje. Nie potrzeba od razu ściągać w odróżnieniu tam od POP-a. To Microsoft w swoim serwerze w Exchange'u zmienił ten standard, chyba niewiele z tego, co ja wiem, zmienił kolejność literek i stworzył MAPI tylko po to, żeby odróżnić się, żeby nie dało się tak po prostu jednego z drugim połączyć i żeby tych swoich użytkowników przywiązać do siebie.
Znaczy, ja bym proponował w ogóle już tak ten Microsoft biedny zostawić, tak, bo oni, no wiadomo, firma to jest firma ma zarabiać pieniądze a różnego rodzaju takie szczytne cele i prawda, ratowanie świata zostawić komuś innemu. Co warto by było jeszcze tak, troszeczkę podsumowując parę rzeczy, moim zdaniem powiedzieć, to, że też mnie na przykład osobiście dziwi troszeczkę, powiem ci, bo teraz widać powiedzmy taki jeżeli chodzi o to oprogramowanie open source'owe, tak, mówiliśmy o tym właśnie, że nie było, że nie było rozróżnienia między tymi systemami Windowsa i ci producenci, prawda, byli pogrążeni w tej walce cenowej i tak dalej. Teraz mamy taką troszeczkę reiterację tego wszystkiego, co się działo od początku tam końcówki lat 90. czy od początku lat 90. powiedzmy, albo nawet trochę wcześniej w dziedzinie tych komputerów osobistych. Teraz to się przeniosło na ten pułap telefonów komórkowych, prawda? Teraz mamy nowe komputery osobiste, które prawdopodobnie wcześniej czy później w mniejszym, większym stopniu wyprą te stare troszeczkę chociaż. I tutaj mamy troszeczkę taką sytuację, trochę się historia powtarza, do nie do końca, ale może tak. Wiadomo, wiodącą pozycję na tym rynku ma Android, tak, system Google'a. Jeżeli chodzi o udział w rynku ogólnie, tak, no to jest niekwestionowanym liderem tego. To jest, tak jak wspomniałeś wcześniej, Android to jest generalnie system bazujący w dużej mierze na Linuxie. Zresztą tutaj jakby nikt tego nie ukrywa, tak, Google tutaj głosi tak, że to jest otwarty system i w ogóle, że oni to rozwijają, ale wszyscy mogą go wykorzystywać i tak dalej. Tutaj ci producenci sprzętu, jak widać, troszeczkę producenci sprzętu w sensie tych telefonów, tak, bo troszeczkę inni gracze jednak się okazało niż wcześniej. Tak. To nie jest tak, że ci HP, Dell jakoś tych smartfonów specjalnie nie robią, nie widać tego. Natomiast ci inni producenci, którzy może i produkowali troszeczkę też tych laptopów wcześniej różnego rodzaju, to teraz gdzieś tam wskoczyli na te czołówki producentów smartfonów. Oni troszeczkę jakby zrozumieli tą wcześniejszą sytuację i tak chcąc się wybronić mocno przed takim właśnie zakończeniem sprawy, że tutaj będzie trochę przetasowań, tak? Apple pierwszy, fajnie, ale gdzieś tam wcześniej czy później zostanie zepchnięty do jakiejś tam niższej, troszeczkę takiej bardziej, nie wiem, marki premium na przykład, czy coś w tym rodzaju, a ten Android wyprze wszystko i będzie takim głównym systemem. Oni się też bali chyba tego troszeczkę, że to się skończy tak jak z Windowsem, że oni zaczną walczyć o marże, a ludzie będą używali Androida i nie będzie im wisiało, czy będą mi HTC, czy Samsunga. No i zaczęli ten system strasznie zmieniać, prawda? Czyli widać tak, takie parcie, tak, producentów, żeby troszeczkę wprowadzić takiego rozróżnienia, żeby to nie był system, żeby ludzie nie kojarzyli, że Samsung to jest telefon z Androidem, jest tak brandowany oczywiście, tak, ale chcąc, nie chcąc, to jest Samsung, tak, ten TouchWiz cały, który jest na nim instalowany, to jednak mocno się od tego stokowego Androida różni i to jest troszeczkę jakby, troszeczkę, tak, no, może technicznie niewiele inny system, ale tak naprawdę z punktu widzenia to jest zupełnie inny system, prawda, niż
inne. Ta sama sytuacja, co z dystrybucjami Linuxa, pod spodem to samo jądro, tak. Pod spodem logika w sumie ta sama, a ikonki na inny sposób obsługi, no czasem pomiędzy dwoma Linuxami trzeba się wszystkiego uczyć od nowa i jak tak dalej pójdzie, to telefonami będzie to samo.
No tak, tylko widzisz, bo to nie była dobra metoda, żeby wypchnąć Microsoft z rynku, prawda? Jak się okazało, jak jest gracz, który miał nagle 99% rynku, to wprowadzając 30 różnych nowych systemów, no nie dało się jakby wygrać tego użytkownika. Ale z drugiej strony to przetasowanie na początku, no może jednak podzieli ten rynek trochę tak sensowniej i nie będzie tak, że będzie jeden dominujący gracz, tylko będzie ich na przykład, może i faktycznie, tak jak się chlubnie mówi, prawda, no Android ma 80% rynku, tak? Natomiast będzie tak troszeczkę bardziej to w praktyce wyglądało, że to może Samsung ma tam te 30, 40, jakieś tam inne HTC i LG gdzieś tam za nim troszeczkę dalej i tak dalej. I ten system troszeczkę będzie się różnił w stosunku do tego. Natomiast ja ci powiem, co mnie dziwi ogólnie, jakby no brak, powiedzmy, pewnego zrozumienia w pewnych kręgach też takich właśnie fantastycznych, pewnych takich technologii, no bo, znaczy technologii, pewnej metodyki i pewnej jakby takiej logiki tej biznesowej, bo no dlaczego Microsoft robił tak, jak robił? Dlaczego walczył o to, żeby mieć monopol? No po to, żeby mieć monopol, znaczy w sensie po to, żeby zarabiać te pieniądze, żeby nie zginąć na rynku, nie zostać wypartym przez jakieś inne rozwiązanie. Trochę został zaskoczony jakby od tyłu nagle, prawda, przez te mobilne rozwiązania. Nie spodziewał się jakby takiego ataku w tego typu, gdzie nagle zacznie masowo się rozwój zupełnie jakby innej branży, która nie istniała. Natomiast no wszyscy sobie zdają sprawę, jakie były motywacje, czy jest się fanem Microsoftu, czy zagorzałym przeciwnikiem. No wiadomo, jak to działa, wiadomo, po co jest biznes i tak dalej. Natomiast mnie dziwi to, dlaczego jakby duża część takich świadomych technologii na przykład nie rozumie i jaka jest to idea z Androidem, prawda? Bo to nie jest tak, że Google jest taką fajną firmą, która tak robi wszystko za darmo i w ogóle. Ona przez parę pierwszych lat no, próbowała się kierować na taki, prawda, raj dla takich nerdów technologicznych, taką, prawda, taki święty graal wszystkich tych, którzy właśnie gdzieś tam żyją w tych komputerach. Była taka bardzo przyjazna technologicznie, pseudo otwarta i tak dalej. Natomiast no, jest to biznes, prawda? Google nie po to rozwija Androida czy tam Linuxa, powiedzmy pod postacią Androida na telefony komórkowe, żeby świat uczynić lepszym miejscem, mimo że tak twierdzi, tak? No bo ludzi można nabierać, natomiast technologicznie świadomi ludzie powinni sobie zdawać sprawę, że Google to jest firma, która ma jakieś produkty do sprzedania, ma wyszukiwarkę, tak? To jest jej model biznesowy numer jeden i w zasadzie chyba tylko jedyny, czyli sprzedaż reklam na takiej platformie. I teraz w momencie, kiedy mamy takie czasy, jak mamy, w momencie, kiedy oni nie kontrolują systemu przeglądarki, który jest na telefonie, prawda, to stają się w 100% na to, co producent sprzętu sobie wymyśli. Tak? Jeżeli mielibyśmy na przykład taką sytuację, że firma Apple ma 99% rynku mobilnych telefonów, no to Google w tym momencie i ten rynek rośnie, prawda? Nagle się okazuje, że zmniejsza się ilość użytkowników komputerów stacjonarnych i nagle połowa ludzi na świecie korzysta ze smartfonów, tabletów, prawda? I jest to i to na dodatek produktów jednej firmy, to w tym momencie jakby na przykład Apple dogadał się z Microsoftem, że no, macie lepsze warunki biznesowe, tak, to teraz domyślną wyszukiwarką w Apple będzie Bing. No to momentalnie Google traci 50% dochodów, prawda? Bo traci połowę użytkowników. Więc oni no dość potrafią pomyśleć paręnaście lat do przodu, czy parę lat do przodu, więc wiedzą, zdają sobie z tego sprawę i ten system jest po to rozwijany, po to Google chce jakby mieć hegemonię na tym rynku, po to, żeby mieć pewność, że nikt im nagle nie odbierze tego modelu biznesowego, nie wprowadzi im konkurencji po prostu za rękę i nie pokaże, teraz na tych telefonach jest inna wyszukiwarka, a nie nasza, prawda? Także no, tutaj motywacja też stoi z tyłu taka, a nie inna. Może nie jest to bezpośrednio po prostu chęć sprzedaży, programowania i tak dalej. Natomiast mechanizmy są te same, prawda? Nadal Google będzie mniej lub bardziej w bardziej etyczny lub mniej etyczny sposób dążyć do tego, żeby jednak być liderem rynku, żeby ludzie korzystali z ich produktów, no i żeby dzięki temu pod spodem to wyszukiwanie Google i te inne jakieś tam poboczne produkty nadal były sprzedawane.
Jakby tak teraz popatrzeć na z perspektywy powiedzmy tych ostatnich 2 czy 3 lat na rozwój Androida, to ja coś tak czuję, że Google w końcu chyba przejrzy na oczy, bo ta otwartość i ta możliwość modyfikacji, czego tam się żewnie komu podoba, czyli tam Samsungowi, czy jakimś innym HTC pozwolili po prostu dłubać sobie w tym systemie dowoli. Jeszcze do tego doszły modyfikacje wprowadzane przez operatorów komórkowych poszczególnych. Doszło do takiego absurdu, że o ile na telefonach Apple ta aktualizacja, jakby instalowalność nowej wersji softu oprogramowania tego systemowego, czyli iOS-a w kolejnych wydaniach, bardzo szybko następuje. Zaraz po tym, jak opublikują nową wersję, kilkadziesiąt procent telefonów już jest zaktualizowanych, potem po tygodniu czy tam po 2 tygodniach już większość, to śmiga po prostu w ciągu tygodni, to ta różnorodność tych wersji Androida i konieczność przetestowania tych wszystkich touchwizów, tych wszystkich aktualizacji, jakby zmian wprowadzonych przez operatorów komórkowych powoduje, że nawet jeżeli wychodzi nowa wersja Androida, którą Google pięknie dopieściło, nie sypie się, wszystko fajnie działa, na tych kilku, dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć, są takie modele telefonów, które mają tego natywnego Androida prosto od Google zainstalowanego, to cała reszta czeka całymi latami, ja pamiętam, że chyba z rok czasu trzeba było na Galaxy S2 czekać, aż w końcu u nas w erze pojawiła się aktualizacja. No to jest rok czasu, to jest przepaść, jak się tak popatrzy na tą drugą stronę barykady, czyli na Apple i produkty.
Znaczy, no, to jest ta sama bolączka, która przez lata dręczyła Microsoft, prawda? No to był dokładnie ten sam problem. Kupowaliśmy komputer, sterowniki były gorsze, lepsze, coś nam nie działało, jakaś karta graficzna nie taka, coś tam nie takie, laptop działa dobrze, źle, średnio, prawda? No i to był dokładnie ten sam problem, który mamy teraz, tylko że no wtedy nie mieliśmy jakby żadnej innej alternatywy za bardzo, nie było jak z tym walczyć, no bo był jeden system, który musieliśmy przystosować. Producenci chcieli wolniej lub szybciej produkty wypchać na rynek, więc bardziej lub mniej się starali o to, żeby te zgodne sterowniki, bo Microsoft na jakieś programy certyfikacyjne, prawda, i tak dalej. No i to wszystko jakieś tam mniej lub bardziej się rozpędziło. Natomiast co ja jakby jeszcze może tak powiem na koniec jeszcze o przyszłości, to patrząc na to, jak co się dzieje na przykład z Microsoftem teraz, w jaką stronę idą, to ja mam wrażenie, że oni chyba wcześniej czy później zakończą tą swoją karierę jako taki ten OEM-owy vendor systemów i tak trochę tylnymi drzwiami, nieoficjalnie jakby wejdą chyba całkowicie w produkcję sprzętu już. Skończy się ta era, kiedy Microsoft był takim właśnie systemem, który, znaczy firmą, która robiła myszki, klawiatury. Niby tam nadal ten Windows RT jest dostępny, prawda, na Asusach i innych produktach, ale jednak jest Surface, już pomijam oczywiście kwestie jakieś tam polityczne, kto to robi. Jest to brandowane jako Microsoft, wcześniej czy później Microsoft może sobie kupić własne fabryki i tak dalej, być po prostu stuprocentowo producentem sprzętu, czy jakiś tam Foxconn gdzieś wynająć w któryś Chinach. Ale ja mam wrażenie, że to jest taka jedna chyba sensowna droga dla nich na przyszłość, że jednak będą robić własne komputery różnej klasy, w sensie będzie jakieś tam rozwarstwienie tej oferty na tańsze, droższe, lepsze, gorsze, ale jednak chyba zakończy się ta era taka, gdzie Microsoft rozdawał wszystkim swój system i po prostu zarabiał. Bo raz z jednej strony, jak widać, ten model ma swoje duże bolączki, a z drugiej strony chyba wszyscy się zorientowali, że jednak w koniec końców na tym modelu, w sensie producenci, tak, zorientowali się, że na tym modelu mocno przegrywają.
No cóż, pomalutku docieramy do końca naszego odcinka, już czas nas goni powoli, ale ja dzisiaj siadając do tego nagrania miałem jedno w głowie, żeby mówiąc o tym całym ruchu open source, o wolnym oprogramowaniu, o tym wszystkim, co napędza tak naprawdę nasz świat cyfrowy, dać taki jasny komunikat, jak bardzo dużo tego oprogramowania jest, jak sobie mało zdajemy z tego sprawę, więc może tak wyliczmy teraz po kolei. Zacznijmy może od Facebooka. Pierwsza wersja Facebooka była napisana w PHP. To jest darmowy język skryptowy, który
no,
nas...
To dzisiaj jest PHP pisane.
Tak, no ale prawdopodobnie tam już jeszcze już zaadoptowane zostały jakieś tam inne też technologie. Ale gdyby nie PHP, pewnie by ten Facebook nie powstał. No, może jakieś były alternatywy, tak się może zdarzyło, że akurat Zuckerberg znał to. No ale mamy pierwszy przykład. Gigantyczna platforma społecznościowa w postaci Facebooka jest pewnie w ogromnej większości oparta wyłącznie o oprogramowanie otwarte, dostępne za darmo, które oczywiście zostało zmienione, zmodyfikowane, przystosowane do potrzeby tak gigantycznej infrastruktury, no ale ta większa część tej myśli technicznej ciągle tam jest. Następny przypadek do rozważań. Google. Google ma u siebie, przynajmniej tak się chwali, taką politykę, 4 do 1. 4 dni pracownicy, którzy zajmują się rozwijaniem i jakby wymyślaniem nowych rozwiązań jakichś tam technologicznych, pracują nad bieżącymi rzeczami, a jeden dzień mają na to, żeby sobie rozwijać własne pomysły. Dzięki temu powstała platforma pocztowa Google'a, czyli Google Mail. Powstały jakieś tam inne projekty, które gdzieś tam powoli były zarzucane, takie jak na przykład Wave. Ale generalnie Google to jest co chyba Python, tak?
Tak, jeżeli chodzi o ten, tak. Jeżeli chodzi o język generalnie, to tak.
Tak, czyli to jest następna technologia, która też opiera się o darmowe rozwiązania, o open source. Co jeszcze możemy wymienić? Z naszego polskiego podwórka mówiliśmy już na przykład o tym Home'ie nieszczęsnym, który cały czas gdzieś tam się w naszych odcinkach pojawia.
Nas nadal nie sponsorują, wyobraź sobie.
Nadal nas jeszcze nie sponsorują. Może poprosimy o jakiś kontakt z Home'a, bo najwyższa pora. Ale wracając do clou sprawy, infrastruktura, która napędza całego Home'a, w ogromnej większości jest też zbudowana na oprogramowaniu open source. Co mamy dalej?
Znaczy, jest to ja ci tak trochę wtrącę się, bo jaką jedną myśl mi jeszcze przypomniałeś, gdzieś tam planowałem powiedzieć, ale jakoś mi nie wyszło to. Znaczy, ja jestem daleki tak naprawdę od jakiegoś takiego ewangelizowania jednych czy drugich, tak? Czy mówienia, czego ktoś ma używać i tak dalej, co jest fajniejsze. Każdy ma się na swoje ulubione, powiedzmy, produkty, tak? Ich tam używa, poleca z jakichś tam powodów tych lub innych i tak dalej. Natomiast jak tak się słucha jakichś takich argumentów, słuchało przez lata światowej klasy, powiedzmy, argumentów, które jakby miały stanąć za jedną, za drugą stroną. Za tym oprogramowaniem takim zamkniętym zawsze stał taki argument, że okej, tak, stronka jedna, prawda, CMS-ik może być, ale duże, poważne rzeczy w bankach czy tak dalej, nie? No to wiadomo, nie da się na jakichś tam PHP-ach badziewnych zrobić, więc no takie też panowało przeświadczenie na świecie, że o ile faktycznie te startujące gdzieś tam malutkie firemki z serwerem sambowym albo powiedzmy Jasiu ze swoją stroną w PHP-ie na Apache'u i MySQL-u i Linuxie, to okej. Okay. Natomiast tutaj ciężko porozumieć, tak, nie, bo MySQL to się nadaje, prawda, do takiej takie narzędzie, że tam, prawda, notatnik z wyszukiwaniem, co prawda, nic więcej tym jest, prawda? Ale co się ciekawego wydarzyło po prostu w świecie, kiedy powstały właśnie te wielkie internetowe biznesy, tak, czyli Google, Facebook, właśnie tego typu firmy, Twitter, one ilości danych po prostu, które te firmy przewalają, tak, ile mówienie wcześniej tekstów typu nie, bo ilość transakcji w banku to jest ileś tam, prawda, i to niemożliwe, żeby to się wyrobiło na jakiejś tam bazie. Otóż no, żadna praktycznie instytucja chyba taka komercyjna robiąca biznes no nie jest w stanie tak naprawdę przegonić w jakichś tam statystykach to, co się dzieje w tych produktach właśnie tych wielkich korporacji. Ile zdjęć my wrzucamy na Facebooka, ile update'ów statusu, ile, tak jak mówiliśmy wcześniej, ile serwerów w ogóle Google ma znaczący procent, może nie znaczący, tak, ale widoczny procent w internecie to jest Google, tak, jest producentem serwerów widocznym, a jednak to wszystko działa na otwartym programowaniu, tak, to powstało gdzieś na jakimś tam MySQL-u, na PHP-ie. Może faktycznie to się przestało skalować szybko, ale dało się to poprawić, po prostu na tyle przepisać, czy trochę inne technologie gdzieś tam zaprzęt, żeby to jednak działało. Więc umarł gdzieś w międzyczasie ten argument, że otwarte programowanie nie nadaje się do ciężkich rzeczy, czyli nie skaluje się dobrze, prawda? Bo jak coś jest dużego, coś jest wielkiego, poważne zastosowanie, to tu musi wjechać oprogramowanie, prawda, komercyjne, sprzedawane, bo to open source'owe się do czegoś takiego nie nadaje. Może trochę było ziarnką prawdy takie, że kiedy nie było tych wielkich firm, tego Facebooka i Google'a, to może faktycznie ono się mniej nadawało, ale okazało się, że niewiele trzeba tak naprawdę, jak urośliśmy już do takiego rozmiaru, że potrzebujemy jakichś dużych rzeczy, to po prostu te małe rzeczy zostały trochę tam poprawione, przepisane, zmienione i jednak okazało się, że działają, tak? Także teraz już nikt nam nie powie, że na jakichś tam procesowych rozwiązaniach nie da się czegoś dużego postawić.
Tutaj z tego naszego polskiego podwórka to jeszcze na pewno można wymienić jakieś fotki, grona, i inne portale społecznościowe, które możemy się założyć, że albo są w większości, albo w ogóle w całości oparte o któreś z tych rozwiązań serwerowych, które jest dostępne publicznie. A jeszcze a propos tych argumentów za tym zamkniętym, komercyjnym, powiedzmy, oprogramowaniem, to mi się przypomniało, że często był podnoszony taki argument, że skoro kod źródłowy będzie dostępny, to każdy łobuz będzie mógł sobie w niego zajrzeć, wyszukać te wszystkie błędy, które popełnili programiści i zaatakować nas w najstraszniejszy możliwy sposób. Okazuje się na przykładzie Facebooków, Google'a, wszystkich tych większych portalów społecznościowych, portalów, nawet na przykład platform bankowych, bo nie wiem, czy wiecie, że na przykład IntelliGo jest wpisane, przynajmniej ten frontend chyba jest pisany w Pythonie, który też jest jakimś tam fragmentem tego darmowego oprogramowania. To wszystko pokazuje, że im więcej ludzi patrzy w kod, tym więcej ludzi potrafi znaleźć i naprawić błędy. Więc okazuje się, że ta otwartość jest dobra. Na drugiej stronie barykady mamy zamknięte oprogramowanie takie na przykład jak Java.
No chyba już jest otwarta.
Tutaj... Otwarta? No, ta oraklowa Java?
To oczywiście to w momencie, kiedy...
A te wszystkie pluginy, które w przeglądarkach się instalowały, ostatnio ta wielka afera, która spowodowała, że Java zniknęła z OS X-a?
Znaczy nie, bo to jest jedna, w sensie takim, że platforma była zamknięta jako platforma, tak? No bo to jest tak samo jak w Pythonie możesz napisać programik, go skompilować i też masz zamknięte oprogramowanie, prawda? To na takiej samej zasadzie Java jako platforma, tam były jakieś tam wariacje jej, które były open source'owe. Też nie wchodźmy też może za bardzo w ten temat, bo ja się nie czuję za dobry w tym, więc w sensie merytorycznym, ale to mniej więcej tak.
Znaczy, wiesz, bo
tak
ja to tylko jedną rzecz pamiętam. Pamiętam, że była afera całkiem niedawno. Okazało się, że jest bardzo duża dziura, bardzo poważna dziura w tych wszystkich pluginach, które instalują się po to, by obsługiwać Javę w przeglądarkach internetowych. I we wszystkich przeglądarkach, które tego używały, można było na przykład pod Windowsem zaatakować i przejąć uprawnienia użytkownika za pomocą jakiegoś tam appletu, który znajdował się na przykład na stronie. I doszło do tego, że właśnie Oracle, żebym tylko czegoś nie poplątał, ale Oracle.
Oracle kupił Sana, tak?
Oracle wydał gdzieś tam, bo to wszystko wyciekało, powiedzmy, takimi kanałami mniej jawnymi. Są ludzie, którzy testują takie oprogramowanie, którzy znajdują błędy, którzy zgłaszają takie błędy i takie problemy i sposoby na przykład rozwiązania zgłaszają do producentów takiego oprogramowania, do Microsoftu na pewno dziennie zgłaszana jest gigantyczna ilość takich problemów, tak samo też właśnie do tego Sana, do Oracle'a. I polski programista, znajdę i potem wrzucimy to do linków, wysłał im informację o tym, że tam znajduje się tak potworna dziura, która pozwala w zasadzie każdemu grzebać po komputerze, jak się tylko komu podoba. I oni w odpowiedzi odesłali mu informację, że oni już jakiś tam cykl rozwoju akurat zamykają, będą wysyłać aktualizację nowej wersji i następna nowa wersja wychodzi chyba w marcu i oni nie planują tej dziury łatać aż do marca i zalecają, jeżeli ktoś się boi, odinstalować sobie ten plugin.
No ale to... I tak samo w otwartym systemie, za tym programowaniu te dziury się pojawiają, bo to wiadomo, wiemy jak działa ta technologia. No, brak kodu źródłowego niektórym nie przeszkadza w znajdowaniu błędów, prawda? Bo reverse engineering na niższym poziomie też jest możliwy. Te firmy duże często sobie też radzą, właśnie na przykład Google czy Facebook mają często takie programy, zabawy właśnie dla ambitnych młodych ludzi, które polegają na tym, że oni po prostu za różne błędy takie, zwłaszcza błędy związane z bezpieczeństwem, prawda? Bo to głównie chodzi o to, że tam się nam, prawda, coś wolno działa, czy nie do końca działa, czy nie wyświetla, to nie jest taki duży problem jak to, że na przykład ktoś się włamie do Facebooka i wyciągnie tam dane x ludzi, prawda? I oni za takie poważne rzeczy, które sklasyfikują właśnie takie błędy bezpieczeństwa, po prostu płacą pieniądze. No i to też jest jakieś tam lekarstwo po prostu, bo no, tak jak faktycznie wspomniałeś na takim poletku security gdzieś tam w internecie, często błędy publikowane właśnie w jakichś takich zamkniętych platformach często były takim odreagowaniem po prostu na arogancję i takie olewactwo tych dużych firm, bo ludzie na właśnie dokładnie tak robili, że się kontaktowali, tak, znalazłem jakiś tam błąd gdzieś i w ogóle i tak dalej, więc chciałem zgłosić tę informację i po prostu taka osoba nie mogła się przebić w tej korporacji nigdzie, była ignorowana, tak miesiącami powiedzmy te dziury były widoczne, dostępne, aż w końcu ktoś się wkurzał, publikował po prostu, raz publikował swoje znalezisko, opisywał jak to działa, jakiś kod od razu tam był dołączony, proof of concept, prawda, exploity i tak dalej, który pozwalał na włamanie się od razu w jakiś tam sposób, zrobienie jakiejś tam krzywdy komuś, tak, czy zawieszenie komu, tak dalej. I obicie się takim PR-owym, szerokim echem takiej informacji właśnie, że w Windowsach jest taka i taka dziura, która coś tam powoduje, dopiero gdzieś tam podwołał jakieś tam reakcje ewentualnie, prawda, więc tu też często było. A tutaj widać takie podejście gdzieś nowocześniejsze właśnie do tym, że nie tyle nawet nie zlewa się tych ludzi, co ich się zachęca, sprawia się taki wizerunek takiej przyjaznej firmy właśnie technologicznie otwartej i świadomej, a nie jakiejś takiej właśnie zatęchłej korporacji, gdzie na dzień dobry to spotykamy się z tysiącami pani Zoś, które siedzą gdzieś tam przy biurku i nie mają żadnego pojęcia. Także gdzieś tam Facebook, Google to raz, że właśnie mamy szansę na jakieś pieniądze, dwa tam prawdopodobnie na pracę i tak dalej, co kogo kręci, prawda? Niektórzy ludzie z różnych powodów te rzeczy robią.
No cóż, to kończymy pomalutku ten odcinek.
Troszeczkę chaosu wprowadziliśmy, pogadaliśmy sobie tak o open source'u na luzie. Open source'u, prawda?
Dukaja
za dużo się poczytało, ale w każdym razie, no może jeszcze kiedyś powiemy, spróbujemy coś powiedzieć, tak, bo chcieliśmy jeszcze dodać, czy ja tam gdzieś miałem zamyśle powiedzieć takie troszeczkę mitach też, jakie krążą na temat i jednych, i drugich. No, tak mniej więcej gdzieś tam pewne rzeczy wyskoczyły, pewne nie. Także na pewno ten temat jest takim tematem bardzo ciężkim, dużym, jest dużo różnych takich aspektów, ciężko się czasami zabrać za pewne właśnie fragmenty i dobrze powiedzieć, także może jeszcze kiedyś właśnie do pewnych tam konkretniejszych, bardziej specyficznych rzeczy może uda nam się powiedzieć.
Zapraszamy do komentarzy pod tym odcinkiem, zaraz jak tylko się pojawi. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście nam wytknąć błędy, czy poprosicie o jakieś rozszerzenia pewnych rzeczy, to może nawet zrobimy drugą część tego odcinka, zobaczymy. To jest gigantyczny i szeroki bardzo temat i pewnie można by było kilka miesięcy o tym rozmawiać, drążyć każdy drobiazg od licencji, po zastosowanie i po pomysłowość na przykład programistów.
Właśnie, to jeszcze jedna rzecz, oczywiście kochajcie nas na iTunes, piszcie komentarze, fajnie, to jest najprostsza rzecz, jaka może sprawić, że będziemy mieli dzięki wam więcej słuchaczy i będziemy mieli jeszcze lepsi merytorycznie. A przy okazji dosłownie dwie minuty chciałem powiedzieć fascynującą historię z naszego życia z ostatnich dni, która burzy wszystko, co czyta się w internecie, ponieważ jak to się okazało, niestety nasz podcast został usunięty nagle brutalnie z listy dostępnych podcastów w iTunes z niewiadomych przyczyn. Co bardzo nas zmartwiło, bo czytając to różne właśnie historie na temat różnych takich sytuacji gdzieś tam w App Store, czy w Mac App Store, czy tym podobnych gdzieś tam środowiskach, to już mogliśmy po tej informacji praktycznie złożyć szable i stwierdzić, że do końca życia się tam nigdy nie pojawimy. Natomiast szokującą jakby historią okazało się to, że jak napisaliśmy do firmy Apple, tak zwanej, pytanie, co się stało, i firma nam odpowiedziała, znaczy jakaś tam osoba pracująca w tej firmie oczywiście, tak, odpowiedziała nam, co też jest szokujące, powiedziała nam, co mamy zrobić, co mamy źle, dlaczego to mamy źle, po czym my to poprawiliśmy i po czym napisaliśmy i po czym oni nam podziękowali i powiedzieli, że nas dodają i od razu i nas dodali. To jest po prostu dla mnie było o tyle fascynujące, że ja dziś czytam właśnie...
Poczuliśmy się super ważni.
Znaczy, no ja się poczułem bardzo ważny, ale nawet nie o to chodzi, że bo tam z Microsoftu jakby ktoś się odpisał i tak dalej, ale chodzi o to właśnie, że ci deweloperzy biedni na tym App Store, którzy tam piszą, to płaczą po prostu. Ja nie wiem, może ja trafiam po prostu na takich ludzi tylko, tak? Bo płaczą ciągle, że usunięto ich z App Store'a i nie powiedziano dlaczego, że próbują się dowiedzieć czegoś miliony razy i nikt nic nie mówi i w ogóle. I to jest taka... twarda ściana, na którą można rzucać tylko grochem i tylko wypłakać na blogach, bo nic innego nie ma. No to się okazało, że nie, może my jesteśmy tak ważni, jeszcze o tym nie wiemy. Prawda?
Zobaczymy.
W każdym razie bardzo miło było, bo nam wszystko poprawiliśmy to, co mieliśmy źle i nas dodali, więc podsumowując, zapraszamy was serdecznie. Nawet jak nas nie lubicie, to też nas pozytywnie oceniajcie, bo jak będziemy pozytywnie oceniani, to będziemy się rozwijali. Jak będziemy się rozwijali, to nam powstanie jakaś konkurencja, która może być dla nas lepsza, będziemy mieli słuchać jakichś fajniejszych podcastów. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie, zapraszamy na następny odcinek. No i komentujcie, pytajcie. Do widzenia, do następnego razu.